Dzieje apostolskie. W pierwszej o Teofilu księdze opisałem wszystko, co Jezus czynił podczas misji całej i to też, czego uczył wszystkich od samego początku działalności do dnia ostatniego, w którym to został w górę do nieba zabrany uprzednio apostołom przez siebie obranym, udzieliwszy poleceń przez Ducha Świętego. Im liczne po swej męce dał dowody tego, że żyje, przez 40 dni przed nimi stając i o Bożym Królestwie słowem pouczając. A kiedy ich zgromadził i był razem z nimi, rzekł im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz Ojca obietnicy oczekujcie mego, o której słyszeliście ode mnie samego. Albowiem Jan chrzcił wodą, o czym dobrze wiecie, ale wy Duchem Świętym ochrzczeni będziecie. W niebowstąpienie Jezusa. A kiedy się wraz zeszli i się z nim spotkali, takie oto mu zaraz pytanie zadali: czy w tym czasie, o Panie, dokonasz odnowy Królestwa Izraela? Rzekł im tymi słowy: nie wasza rzecz znać czasy i chwile w tej chwili, które Ojciec w swej mocy położył, o mili. Ale kiedy Świętego Ducha posiądziecie, otrzymacie moc Jego i świadczyć będziecie w mieście Jeruzalemie słowy płomiennymi, w Judei i w Samarii i po krańce ziemi. Po tych słowach do góry został uniesiony i obłok zabrał im go sprzed oczu zdumionych. A kiedy się weń z uwagą wielką wpatrywali, kiedy od nich wstępował wciąż ku niebios dali, oto jacyś mężowie dwaj przy nich stanęli, w białe szaty odziani, i tak powiedzieli: mężowie galilejscy, czemu tu stoicie i z tak wielką uwagą w niebo wciąż patrzycie? Ten Jezus, który od was w sposób niepojęty został w górę do nieba mocą Bożą wzięty, tak samo przyjdzie znowu. O tym wiedzieć trzeba. Jak go widzieliście, gdy wstępował do nieba? Wtedy do Jeruzalem miasta powrócili z góry zwanej Oliwną, bo na niej z nim byli, w bliskim Jeruzalemu sąsiedztwie leżącej, w odległości sabatu drogę wynoszącej. Przybywszy tam, na piętro zaraz się udali, gdzie jak zwykle uczniowie się zatrzymywali. A byli to Piotr i Jan i Jakub, brat Jana, szczególnie wyróżnieni przez samego Pana, Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej, stąd znany, że zwał się Natanael i pochodził z Kany, i Mateusz, i Jakub, syn Alfeuszowy, Szymon Zelota oraz Juda Jakubowy. Ci wszyscy na modlitwy wspólnie się zbierali, w których wraz z niewiastami jednomyślnie trwali. Uczestnikami także byli grona tego Maria, Matka Jezusa oraz bracia Jego. Wybór Macieja. I stało się w dniach owych, gdy się zgromadzono w około 120-osobowe grono, że Piotr stanął wśród braci i rzekł do nich śmiało: Mężowie bracia, pismo spełnić się musiało, w którym Duch Święty dawno temu przepowiedział przez usta Dawidowe, bo on sam nie wiedział o przyszłej zdradyczynie, świadczące z oddali o Judaszu, tych wodzu, co Pana pojmali. Bo był on zaliczony do grona naszego i miał udział w tej służbie dzięki łasce Jego. Otrzymawszy za ową nieprawość zapłatę, zakupił rolę za nią, jednakże w ślad za tym powiesił się, pękł na pół, a wnętrzności jego wszystkie jak na ohydę wypłynęły z niego. I stało się to znane z tej właśnie przyczyny wszystkim, co mieszkańcami są Jerozolimy. Zatem więc Hakeldama nazwali tę rolę, co w ich własnym języku oznacza krwipole. Albowiem tak jest w księdze psalmów napisane. Niechaj mieszkanie jego pustkowiem się stanie i niechaj nikt nie mieszka w siedzibie takiego, a inszy niechaj weźmie po nim urząd jego. Trzeba więc, by z tych jeden, co towarzyszyli nam poprzez czas ten cały, gdyśmy z Panem byli, począwszy od chrztu Jana, aż po dzień ów, w którym został od nas zebranych zabrany do góry, mógł świadkiem zmartwychwstania jego być wraz z nami. Wysłuchawszy słów Piotra, wszyscy tam zebrani, myśl podaną przez niego zaakceptowali i zaraz spośród siebie dwóch wytypowali. Józefa, co Barnabą i Justem był zwany, i Macieja. Gdy wybór został dokonany, do Pana się zwrócili takowymi słowy: Ty, Panie, któryś modlitw słuchać jest gotowy, który znasz wszystkie serca, bowiem je stwarzałeś, racz wskazać z dwóch jednego tego, co obrałeś, abyś cząstkę przydzielił, o Panie, i jemu służby i apostolstwa naszego, któremu sprzeniewierzył się Judasz, zdradziecko działając, własną tym samym drogę i los obierając. Potem dali im losy, a gdy los rzucony padł wskazując Macieja, został dołączony do onych 11 apostołów grona i na tym cała sprawa została skończona. Zesłanie Ducha Świętego. A w dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy się zebrali ponownie na tym miejscu i w modlitwach trwali. Nagle powstał szum z nieba, który ze słyszenia był niczym gwałtownego wichru uderzenia, którym dom, gdzie siedzieli, napełnił się cały. Wtem języki, jak z ognia, co się rozdzielały, ukazały się w sali ich zdumionym oczom, aż ostatecznie jeden na każdym z nich spoczął. A wszyscy Duchem Świętym napełnieni byli. Zaraz też językami innymi mówili, tak jak tylko im mówić pozwalał Duch Święty, ów dar przepowiedziany mocy niepojętej. wówczas w Jeruzalemie Żydzi przebywali, ludzie bardzo nabożni, którzy się zjeżdżali spośród wszystkich narodów pod niebem żyjących. Gdy szum powstał, uwagę ich przykuwający, pozbiegali się tłumnie, lecz tu się strwożyli, bo słyszał każdy, jak w ich języku mówili. Zatem się tak niezwykłym faktem zdumiewali, a nie znając przyczyny, wraz zapytywali. Czy ci wszyscy, co mówią tymi językami, nie są, jak nam się zdaje, Galilejczykami? Jakże więc to być może, że usłyszeliśmy swój własny język, w którym się urodziliśmy? Partowie i Medowie są wszak między nami, Elamici, mieszkańcy też Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii i Egiptu oraz części Libii, co jest koło Cyreny, z Rzymu pochodzący, Żydzi i prozelici z pogan pochodzący, ludzie z Krety, z Arabii. Każdy słyszeć może, jak w mowie jego głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy ze zjawiska tego i w niewiedzy mówili jeden do drugiego. Cóż to wszystko ma znaczyć? Ale inni kpili. Prawdopodobnie młodym winem się upili. Kazanie apostoła Piotra. Wtedy stanął Piotr, a z nimi 11 było, i do wszystkich zebranych tak przemówił z siłą. Mężowie Judejczycy i wszyscy słuchajcie, którzy w Jeruzalemie pospołu mieszkacie. Niech przyjmą wasze uszy słowa tu mówione i niechaj, że to będzie teraz wam wiadome. Nie są ci tu pijani, jak się rzecz wam zdała, bo godzina dnia trzecia dopiero nastała. Lecz to jest to, co było dawno przewidziane przez proroka Joela i w piśmie podane. I będzie w dni ostatnie, mówi Bóg, osłuchaj, że wyleję na wszelkie ciało mego ducha, a synowie i córki wasze czasu tego będą prorokowali pod działaniem Jego. Młodzieńcy wasi wówczas będą mieć widzenia. Starcy wasi śnić będą sny pełne znaczenia. Nawet na sługi oraz moje służebnice wyleję w dniach tych ducha mojego obficie i będą prorokować. Na niebiosach, w górze uczynię cuda wielkie, znaki zaś przeróżne, krew, ogień, kłęby dymu, w dole, tu na ziemi. Blask słońca jaśniejący w ciemność się przemieni, a księżyc w krew na niebie obróci się cały, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Lecz ten, co wzywać będzie pańskiego imienia, upragnionego wówczas, dostąpi zbawienia. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tego. Jezusa z Nazaretu się wywodzącego sam Bóg uwierzytelnił przez niezwykłe czyny, cuda i znaki, jakie on przezeń uczynił, a się dokonywały właśnie między wami, o czym też doskonale wiecie przecież sami. Tego to według z góry już określonego postanowienia oraz przejrzenia Bożego, kiedy został wydany, to wyście przybili do krzyża przez złoczyńców ręce i zgładzili. Ale go sam Bóg wskrzesił, twierdzimy z pewnością, skruszywszy więzy śmierci, gdyż niemożliwością było aby był przez nią pokonany przecież. Tak bowiem o nim Dawid mówi, o czym wiecie. Zawsze mam Pana przed swymi oczami. On po prawicy, nie będę zachwiany. Więc się weseli niezmiernie me serce i się raduje też język mój wielce. Także me ciało, nim życie posiędzie, w ufnej nadziei odpoczywać będzie, bo mej wszeolu duszy nie zostawisz, lecz z jego mocy na pewno wybawisz i nie dozwolisz, by został twój święty skażeniem śmierci na wieki dotknięty. Drogę żywota ty mi ukazujesz, pełnią radości wciąż obdarowujesz, która przed twoim jest, Panie, obliczem, czego porównać nie sposób jest z niczym. Mężowie bracia, rzec wam wolno w otwartości, że Dawid patriarcha doszedłszy starości, życie swoje zakończył i był pogrzebany. Grób zaś jego jest dotąd, to też fakt jest znany. Będąc jednak prorokiem, co tu ma znaczenie, i wiedząc, iż z przysięgą Bóg dał zapewnienie, że to jego potomek posiądzie tron jego, mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa samego, że nie wstrzyma Hadesu moc jego istnienia, ani też ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Bóg Jezusa wskrzesił dnia trzeciego, a my wszyscy świadkami staliśmy się tego. Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony i Ojca obietnicą hojnie obdarzony Ducha Świętego, wziął go i zesłał obficie, co też sami widzicie i sami słyszycie. Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, jak wiecie, gdyż sam się na ten temat wypowiada przecież. Tak Pan powiedział do Pana mego, siądź po prawicy, boś godzien tego, aż wrogów twoich w stosownej porze jako podnóżek stóp twych położę. Niech nikt więc z izraelskiej całej społeczności nie żywi już w tej sprawie żadnej wątpliwości, że Panem i Chrystusem Bóg uczynił tego Jezusa przez was, bracia, ukrzyżowanego. Pierwsze nawrócenia. A gdy to usłyszeli, wstrząśnięci zostali. Co mamy czynić, bracia? Piotra zapytali i innych apostołów. Zatem Piotr rzekł do nich, nawróćcie się, a każdy łaski tej świadomy, niech się ochrzcić w Jezusa Chrystusa da imię na grzechów odpuszczenie, a wnet każdy przyjmie w darze Ducha Świętego. Was bowiem dotyczy obietnica i waszych dzieci bez różnicy i wszystkich, którzy z dala stoją nie inaczej. Ilu Pan Bóg do siebie powołać ich raczy. Wiele świadczył im jeszcze, dawał napomnienia. Wyzwólcie się od tego złego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli wdzięcznie słowa jego, zaraz byli ochrzczeni. Tak więc dnia owego wielu z nich pozyskanych było prawdy siłą. Około 3000 dusz wówczas przybyło. Życie pierwszych chrześcijan. Wszyscy więc w apostolskiej nauce wciąż trwali i w łączności braterskiej chleb wspólnie łamali i trwali na modlitwach. a bojaźni niemała, serca świadków spraw dziwnych wówczas ogarniała. Apostołowie bowiem, którzy wśród nich byli, wiele znaków i cudów znamiennych czynili. Wszyscy zaś, którzy świętą wiarą zapłonęli, żyli razem i wszystkie rzeczy wspólne mieli. Posiadłości i mienie swoje sprzedawali i stosownie do potrzeb wszystkim rozdzielali. I pod tym względem wszyscy jednomyślni byli, że do Bożej świątyni codziennie chodzili. Chleb w dzień pierwszy tygodnia po domach łamali. Z radością w serc prostocie pokarm spożywali. Wielebili Boga, bowiem byli Mu oddani. Przez wszystkich ludzi w mieście byli miłowani. A Pan pomnażał liczbę takich dnia każdego, co zbawieni być mieli dzięki łasce Jego. Uzdrowienie chromego. Do świątyni w dniu pewnym Piotr i Jan wchodzili o godzinie 9, by w niej się modlili. A niesiono na ten czas człowieka pewnego na bezwład od narodzin nóg swych cierpiącego. Przy bramie go świątyni codziennie sadzano, którą wówczas powszechnie bramą piękną zwano, by o datki tych prosił, co tam wstępowali. Widząc Piotra i Jana, że wejść zamierzali, człowiek ów ich poprosił, by nie odmówili i jakiejś mu jałmużny również udzielili. Lecz Piotr z Janem, uważnie wpatrzywszy się w niego, te słowa się odezwał do nieszczęśliwego. Spojrzyj na nas. Więc utkwił w nich baczne spojrzenie, z nadzieją oczekując na ich wspomożenie. Rzekł mu Piotr, złota nie mam, ni srebra żadnego, lecz co mam, to ci daję. imieniu onego Jezusa z Nazaretu Chrystusa wstań z ziemi i chodź. A zachęciwszy go słowami tymi, podniósł go za prawicę, używając siły, a wnet się jego nogi i kostki wzmocniły. Więc się zerwał i stanął, i wszedł do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga usty swymi. A wszyscy, którzy wówczas tam się znajdowali, widzieli go, jak chodzi i jak Boga chwali. Poznali też w nim zaraz człowieka owego, wsparcia przy bramie pięknej upraszającego. Na to, co go spotkało, ogromne zdumienie ogarnęło obecnych, prost oszołomienie. Gdy się człowiek ów trzymał wciąż Piotra i Jana, ludzie, których historia owa niesłychana zdumiewała bez granic, wnet się pozbiegali w portyku Salomona, tam, gdzie oni stali. Mowa Piotra w portyku Salomona. Piotr ujrzał, że lud wszystek słuchać jest gotowy, przemówił więc do niego tymi oto słowy. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu wydarzeniu dziwicie tu zaistniałemu i dlaczego tak na nas uważnie patrzycie? Widząc to, co się stało, zapewne sądzicie, że myśmy z własnej mocy albo pobożności sprawili, że on chodzi ku waszej radości. Bóg ojców naszych zacnych, Bóg Abrahamowy, Bóg też Izaakowy oraz Jakubowy wielce w ostatnim czasie wsławił sługę swego Jezusa z Nazaretu, dobrze wam znanego. Wy zaś go, o nieszczęśni ludzie, wydaliście i się go przed Piłatem niecnie zaparliście, który wprawdzie go sądził, lecz oświadczył śmiało, że wypuścić na wolność by go należało. Zaparliście się męża tak przecież świętego i we wszelkim postępku swym sprawiedliwego, lecz łaski dla zabójcy się domagaliście, na śmierć haniebną dawcę życia wydaliście. Lecz go potem Bóg z martwych mocą swoją wzbudził, czego my się świadkami staliśmy wśród ludzi. Człowiek, którego tutaj teraz oglądacie i którego z widzenia od tak dawna znacie, uwierzył w imię jego. Ono zaś sprawiło, że się jego kończyny utwierdziły siłą. Przezeń mu udzielonej wiary wielkiej siła pełne zdrowie na oczach waszych przywróciła. Ale teraz wiem, bracia, fakt to oczywisty, że w ogromnej niewiedzy działaliście wszyscy, zarówno wy, którzyście się tu zgromadzili, jak też wasi zwierzchnicy, co wam przewodzili. W taki sposób Bóg spełnił to pomiędzy wami, co zapowiedział wszystkich proroków ustami, że Mesjasz będzie cierpiał. Niech przeto od zaraz każdy się upamięta i nawrócić stara, by grzechy wasze przeciw Panu uczynione na zawsze w czasie słusznym zostały zgładzone. Aby czasy ochłody od Pana samego nadeszły i by posłał zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa, albowiem go niebo zatrzymać pierwej musi do czasów wielkiego naprawienia wszech rzeczy, co Bóg niepojęty od wieków przepowiedział przez proroków świętych. Wszak sam Mojżesz powiedział tak do przodków naszych. Bóg proroka wam wzbudzi z grona braci waszych podobnie jak mnie wzbudził. Jemu zawsze, wszędzie, we wszystkim posłuch dacie, co wam mówić będzie. Ktokolwiek mu posłuchu nie da w czasie onym, ten na pewno zostanie z ludu wytępiony. Także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od Samuela i tych, co po nim nastali, dni te zapowiadali. Wy natomiast sami proroków i przymierza jesteście synami, które zawarł sam Pan Bóg z ojcami waszymi, gdy mówiąc z Abrahamem, rzekł mu słowy tymi: w potomstwie twym będą ubłogosławione wszystkie ziemi narody. Jak było rzeczone, dla was to w pierwszym rzędzie Bóg, wzbudziwszy swego Syna mocą swą z grobu, posłał go żywego, aby wam błogosławił w swej dobrotliwości, odwracając każdego z was od waszych złości. Piotr i Jan przed Sanhedrynem. Gdy do ludu mówili, nadeszli kapłani, hetman straży świątynnej, wszyscy zagniewani oraz saduceusze, źli, że lud uczyli, że mu o zmartwychwstaniu w Jezusie głosili. Ująwszy ich, wtrącili obu do więzienia, do czasu jutrzejszego sprawy rozsądzenia, bo był już wieczór. Liczni zaś z tych, co tam byli i mowy tej słuchali, zaraz uwierzyli. Grono mężów wierzących, jak się okazało, liczby około 5000 sięgało. I stało się nazajutrz, że się zgromadzili ci wszyscy, co do Rady Najwyższej wchodzili. Zeszli się w Jeruzalem ludu przełożeni i starsi spośród ludu i w piśmie uczeni oraz najwyższy kapłan, już nie na urzędzie, Kajfasz arcykapłan, co był jego zięciem, Jonatan, jeden z synów Ananasza kapłana, i Aleksander, co był bratem Jonatana, i wszyscy pozostali, którzy w Radzie byli, co z arcykapłańskiego rodu pochodzili. A gdy się zeszli, więźniów do siebie wezwali, postawili ich w środku i tak zapytali: jaką się mocą w cudzie tym posłużyliście, albo w czyim imieniu to uczyniliście? Piotr tedy Duchem Świętym będąc napełniony, tak odpowiedział wszystkim w Radzie Zgromadzonym: przełożeni i starsi, wszyscy tu zebrani, jeżeli my jesteśmy dziś przesłuchiwani z przyczyny dobrodziejstwa niezaprzeczalnego, publicznie we wczorajszym dniu wyświadczonego, dzięki któremu człowiek, chory zyskał zdrowie? Niech wam będzie wiadome, niech każdy się dowie w narodzie Izraela, że w imię onego Jezusa z Nazaretu, Mesjasza Bożego, któregoście haniebnie do krzyża przybili, a którego Bóg wzbudził z martwych w jednej chwili, że przez Niego ten stoi tutaj uzdrowiony. On jest właśnie kamieniem owym odrzuconym przez was budujących. To fakt niebagatelny. On stał się niewzruszonym kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym nadziei zbawienia, nie ma bowiem pod niebem innego imienia, które by dane było ludzkości na ziemi, przez które moglibyśmy być wszyscy zbawieni. Widząc tedy odwagę obu mężów onych, ludzi prostych z wyglądu i niewykształconych, dziwili się, a przy tym w nich też rozpoznali tych, którzy wraz z Jezusem wspólnie przebywali. Patrząc zaś na człowieka z nimi stojącego, od swej ciężkiej choroby oswobodzonego, cudowi w żaden sposób przeczyć nie umieli i co im odpowiedzieć na to nie wiedzieli. Kazali im więc, aby radę opuścili i tak pomiędzy sobą w sprawie ich mówili. Co robić z tymi ludźmi? Rozważyć musimy. Wie bowiem o tym wszystek lud Jerozolimy, że to cud oczywisty. Nie możemy przeczyć. Musimy się w tej sprawie jednak zabezpieczyć, aby ona rozgłosu wciąż nie nabierała, by bardziej kłopotliwą dla nas się nie stała. Zabrońmy im surowo. Niech to strach w nich wzbudzi, aby więcej w to imię nie uczyli ludzi. Więc kiedy ich z powrotem obu przywołali, zgodnie ze swoją radą srogo nakazali, aby w imieniu Jezus więcej nie mówili i dalej go wspominać się nie odważyli. Gdy Piotr i Jan te słowa od nich usłyszeli, tak im w serca prostocie zaraz powiedzieli: rozsądźcie, jak przed Bogiem byśmy wyglądali, gdybyśmy niźli Boga, was więcej słuchali? Nie możemy nie mówić, jak wy byście chcieli, tego, cośmy widzieli i cośmy słyszeli. Więc oni im ponownie srodze zagrozili, następnie zaś na wolność obu wypuścili, bo żadnej by ich karać podstawy nie mieli, a nastroje wśród ludu uwzględniać musieli, gdyż ci, co tego cudu świadkami się stali, gorąco wszyscy Boga za to uwielbiali, bo lat ponad 40 miał ów człowiek chromy, który w sposób cudowny został uzdrowiony. Powrót do swoich. A gdy ich wypuszczono i wolnymi byli, zaraz przyszli do swoich i im oznajmili, co ich wówczas spotkało, gdy byli w świątyni i co arcykapłani rzekli ze starszymi. Usłyszawszy to zgodnie, głosy swe złączyli i takimi się słowy do Boga modlili: Panie, coś stworzył niebo, ziemię, morza tonie i wszystko to, co w swoim posiadają łonie. Tyś kiedyś tak powiedział przez Ducha Świętego, ustami Twego sługi, Dawida wiernego. Czemu się tak poganie niesforni buntują, a ludy niecne plany daremnie wciąż knują? Możni królowie ziemi bezczelnie powstają, k książęta się pospołu z nimi naradzają przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Jakże trafne są słowa psalmisty Pańskiego. Albowiem się w tym mieście zeszli przeciw Twemu świętemu słudze, Panie Jezusowi, cnemu, którego namaściłeś, Herod złem zmazany i prefekt rzymski Poncjusz Piłat z poganami i ludem izraelskim, aby dokonali to, coś przedtem swą ręką i radą ustalił. A teraz patrz, o Panie, na tych, co spiskują i na pogróżki, które przeciw nam kierują, i dozwól sługom Twoim w łaskawości swojej głosić z całą odwagą cudne słowo Twoje, gdy Ty rękę wyciągasz w celu uzdrawiania znamion licznych i cudów też dokonywania w jedyne imię sługi świętego Twojego Jezusa, mocą Twoją z martwych wzbudzonego. Po modlitwie zadrżało tam, gdzie przebywali, a wszyscy napełnieni natychmiast zostali Duchem Świętym, że odtąd także się nie kryli, lecz nadal Słowo Boże z odwagą głosili. Wspólnota dóbr. A u tych, których więzy wiary połączyły, jedno serce i jedna dusza wówczas były. Majątności swych nawet nie zwali swoimi, lecz wszystko wspólne mając byli szczęśliwymi. Apostołowie z mocą świadczyli czas cały, że Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do chwały. Na wszystkich wiernych, których stale przybywało, błogosławieństwo wielkiej łaski spoczywało. Nie było też takiego wśród nich w czasie onym, który by niedostatek cierpieć był zmuszony. Tacy bowiem, co wówczas posiadali ziemię lub domy, chętnie swoje sprzedawali mienie, przynosili pieniądze, które uzyskali, i u stóp apostołów z radością składali. Kiedykolwiek się do nich o pomoc zwracano, każdemu według potrzeb z tego przydzielano. Tak też Józef Lewita, z Cypru pochodzący, wiarą i poświęceniem się odznaczający, przez grono apostołów zwany Barnabaszem, co znaczy syn pociechy, postąpił w tym czasie. Sprzedał rolę, którą miał. Przyszedłszy zaś potem, położył apostołom u stóp całą kwotę. Ananiasz i Safira. Pewien człowiek Ananiasz z Safirą swą żoną, sprzedał posiadłość, a gdy była spieniężoną, część pewną tych pieniędzy wziętych ze sprzedaży sobie za wiedzą żony zachować się ważył. Pozostałe pieniądze z drugimi pospołu przyniósł i również złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czemu serce twoje dałeś pod wpływ szatana na zło wielkie swoje, że świadomie świętego ducha okłamałeś i dla siebie pieniędzy tych część zachowałeś? Czy nie twoją ta rola własność stanowiła? I czy cię kto przymuszał, by sprzedana była? A gdy już przez sprzedanie pozbyłeś się roli, czy nie mogłeś pieniędzmi szafować do woli? Jak mogłeś myśl tę wpuścić do serca swojego? Nie ludzi okłamałeś, lecz Boga samego. Ananiasz, gdy takowych słów Piotra wysłuchał, padł natychmiast na ziemię i wyzionął ducha. Wszyscy zaś, którzy sceny tej świadkami byli, wielce się, słysząc słowa Piotra, przerazili. Niektórzy z młodych mężczyzn natychmiast powstali, owinąwszy, wynieśli go i pogrzebali. I oto po upływie około 3 godzin również jego małżonka w ślad za nim przychodzi, nie wiedząc, co się stało. Wtedy Piotr powstaje i także tej niewieście pytanie zadaje. Powiedz mi, o niewiasto, prawdę oczywiście. Czy rolę za takową cenę sprzedaliście? Tak jest, ona mu na to. Za taką nie przeczę. A wtedy do niewiasty Piotr te słowa rzecze. Czemuście się ze sobą w tej sprawie zmówili, abyście ducha Pana bezbożnie kusili? Oto u drzwi tych nogi, którzy męża twego pogrzebali i ciebie wyniosą do niego. Gdy niewiasta takowe słowa usłyszała, padła mu przed nogami i ducha oddała. A gdy przyszli młodzieńcy i martwą zastali, wynieśli i przy mężu jej ją pochowali. Wielce się wystraszyła wiernych gmina cała i wszystka ludność, co się o tym dowiedziała. Cuda dokonane przez apostołów. Naówczas wiele znaków i przeróżnych cudów przez ręce apostołów działo się wśród ludu. W portyku Salomona wszyscy się zbierali i w niczym niezmąconej zgodzie ciągle trwali. Postronni łączyć jednak z nimi się nie śmieli, lecz u ludu opinię bardzo dobrą mieli. Liczba w Pana wierzących i tak już niemała, wciąż się o licznych mężczyzn i niewiast zwiększała, że nawet na ulice chorych wynoszono i na łożach i noszach nieszczęsnych kładziono, aby przynajmniej Piotra cień przechodzącego padł i uzdrawiająco wpłynął na chorego. Ludzie też przychodzili, liczni niebywale, z miast wokół położonych miasta Jeruzalem, przynosząc chorych i przez duchy złe dręczonych, a każdy z tych cierpiących bywał uzdrowiony. Piotr i Jan ponownie przed radą. Widząc, jakie wśród ludu mieli powodzenie, wystąpił arcykapłan z całym otoczeniem, w którym jego oddani zwolennicy byli, co się z saduceuszy sekty wywodzili i wnet na apostołów wolność się targnęli, bo znieść tego z zawiści dłużej nie umieli. Pojmali ich, gdy tyle dobra wciąż świadczyli i ich do publicznego więzienia wtrącili. Lecz im wnet anioł pański przyszedł ku pomocy i otworzył więzienne bramy zaraz w nocy, a wyprowadziwszy ich, rzekł im słowy tymi: idźcie, a stawiwszy się jak zwykle w świątyni, otwarcie wszystkim ludziom, co się tam zbierają, głoście wszystkie te słowa, które życie dają. W ten sposób pouczeni nazajutrz przybyli o świcie do kościoła i tam lud uczyli. Arcykapłan zaś z tymi, co go popierali, w sprawie aresztowanych dalszy bieg nadali. Zwołali Sanhedryn i, by rozgłos był wielki, całą również starszyznę synów izraelskich. Gdy już wszyscy przybyli, zaraz polecono, by przed radę z więzienia ich przyprowadzono. Słudzy poszli, więzienie otworzyli, ale żadnego z uwięzionych nie znaleźli wcale. Pośpiesznie więc do rady zaraz powrócili i o tym, co zastali, relację złożyli. Choć więzienie zamknięte dobrze znaleźliśmy i strażników stojących przy drzwiach widzieliśmy, gdyśmy się po otwarciu do środka dostali, nikogośmy niestety z więźniów nie zastali. Hetman Straży Świątynnej i arcykapłani, nader tym sprawozdaniem sług zakłopotani, nie mogli wcale pojąć, co się stało z nimi. Wtem nadszedł ktoś i do nich rzekł słowami tymi: oto mężowie wczoraj przez was uwięzieni, uczą ludzi w świątyni, są tam, uwolnieni. Więc hetman ze sługami poszedł, by ich ująć i wnet ich przyprowadził siły nie stosując, bo się ludzi obecnych przy tym obawiali, aby ich samych czasem nie ukamienowali. A kiedy już na miejsce ich przyprowadzili i wobec Sanhedrynu rady postawili, arcykapłan natychmiast zaczął przesłuchanie, takie ku apostołom kierując pytanie: czyśmy wam już surowo nie zakazywali, abyście ludzi w imię to nie nauczali? Lecz się naszych zakazów nie usłuchaliście i oto Jeruzalem już napełniliście waszymi naukami. Dobrze o tym wiecie i krew tego człowieka na nas ściągnąć chcecie. Piotr i apostołowie rzekli im otwarcie: nie ludzi, ale Boga trzeba słuchać bardziej. Bóg dawnych ojców naszych w niedawnej przeszłości wskrzesił z martwych Jezusa mocą z wysokości, które goście uprzednio w radzie osądzili, potem zaś, zawiesiwszy na drzewie, stracili. Lecz Bóg swoją prawicą właśnie męża tego, jako wodza wywyższył i zbawcę naszego, dając Izraelowi możność nawrócenia oraz w jego imieniu grzechów odpuszczenia. My jesteśmy świadkami wydarzenia tego. Świadczy także w tej sprawie Duch Święty, którego Bóg dał wszystkim tym, którzy doń się nawracają i świętej Jego woli posłuszni się stają. Gdy oni tak stanowcze słowa usłyszeli, wpadli we wściekłość wielką i zabić ich chcieli. Wystąpienie Gamaliela. Lecz powstał faryzeusz pewien w Sanhedrynie. Mąż wybitny, noszący Gamaliel imię, nauczyciel zakonu, wszystkim dobrze znany, a także przez lud cały bardzo szanowany, polecił apostołów wyprowadzić z sali i powiedział, gdy sami na chwilę zostali. Mężowie izraelscy, przemyśleć musicie, zanim cokolwiek z ludźmi tymi uczynicie. Nie tak dawno Teudas zjawił się i z siłą twierdził, że jest kimś wielkim, więc się przyłączyło doń około 400, co mu uwierzyli. Gdy on został zabity, wnet się rozproszyli i zniknęli bez śladu zwolennicy jego. Potem zaś, w czasie spisu ludności drugiego, wystąpił Galilejczyk Judasz, mąż wpływowy, i uwiódł lud za sobą, wierzyć mu gotowy. Lecz i on także zginął. A ci, którzy byli jego zwolennikami, też się rozproszyli. A przeto rady mojej teraz posłuchajcie. Odstąpcie od tych ludzi i ich zaniechajcie. Jeżeli jest to zamysł czy dzieło człowiecze, nie ostanie się również, lecz rozpadnie przecież. Jeśli jednak jest z Boga, próżno je zwalczacie, bo wtedy ich zaiste zniszczyć nie zdołacie, a może się okazać, że z Bogiem walczycie, czy się z tą możliwością wcale nie liczycie? Rozważywszy te słowa, rady posłuchali. I kiedy apostołów z powrotem wezwali, kazawszy ich wychłostać, znowu zabronili uczyć w imię Jezusa i ich wypuścili. A ci sprzed Sanhedrynu z radością wracali, że cierpieć dla Jezusa godnymi się stali. Nie przestali też mimo zakazu srogiego w świątyni i po domach uczyć dnia każdego. Z dobrej nowiny słowem wcale się nie kryli, lecz wszędzie o Jezusie Chrystusie głosili. Wybór 7 diakonów. W owym czasie, gdy prawda powodzenie miała, a liczba uczniów pańskich stale się zwiększała, wśród braci hellenistów wszczęło się szemranie przeciwko Hebrajczykom, tym spowodowane, że gdy biednym każdego dnia usługiwano, najwyraźniej ich wdowy w tym zaniedbywano. Toteż, gdy się 12 o tym dowiedziało, zwoławszy resztę uczniów, tak im powiedział: Nie jest słuszne, abyśmy przy stołach służyli, a głoszenie Bożego Słowa zostawili. Upatrzcie spośród siebie więc, o bracia mili, siedmiu mężów, co by się uznaniem cieszyli, którzy by pełni ducha byli i mądrości, a my im to zadanie zlecimy w całości. Sami bowiem modlitwie i posłudze słowa oddawać się będziemy. Propozycja owa wszystkim się podobała, którzy ich słuchali, więc się chętnie do rady tej zastosowali. I wybrali Szczepana do służby zdolnego, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, a następnie kolejno Filipa, Prochora, Tymona, Parmenasa oraz Nikanora i wreszcie Mikołaja i jako ostatniego prozelitę z Antiochii się wywodzącego. Potem do apostołów ich przyprowadzili, ci zaś ręce modląc się na nich położyli. Słowo zaś Boże rosło, wpływ swój wywierało, więc wciąż w Jeruzalemie uczniów przybywało. Nawet gdy serca szczere prawda poruszyła, znaczna liczba kapłanów także uwierzyła. Oskarżenie Szczepana. Szczepan łaską i mocą będąc napełniony, czynił cuda i znaki przed ludem zdumionym. Wtedy niektórzy przeciw niemu wystąpili, co z synagogi zwanej Libertynów byli i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i ci też z zagorzałych jego przeciwników, co z krain Cylicji i Azji pochodzili, bo z nim słowną rozprawę wszcząć postanowili. Lecz ulegli mądrości, którą on przejawiał, i duchowi z natchnienia, którego przemawiał. W końcu, kiedy go słowem przemóc nie zdołali, postawili fałszywych świadków, by zeznali: Słyszeliśmy bluźnierstwa przezeń wymawiane, przeciwko Mojżeszowi i Bogu rzucane. Aż dotąd bluźnierstwami, które mu wmawiali, lud starszych i uczonych w piśmie podburzali, że przyszli, porwali go i zaprowadzili przed radę, gdzie fałszywych świadków postawili, którzy rzekli: Ten człowiek grzesznym się być zdaje, albowiem bluźnierstw wielkich głosić nie przestaje, którymi wciąż to miejsce święte atakuje i przeciw zakonowi Boga występuje. Słyszeliśmy go bowiem, pewnie mówiącego, że Jezus z Nazaretu, on mistrz wielki jego, zburzy całkiem to miejsce i zmieni też znane zwyczaje przez Mojżesza niegdyś przekazane. Gdy świadkowie dowody swe już przedstawili, wszyscy w radzie siedzący wzrok swój w nim utkwili. Ale zamiast bojaźni, którą ujrzeć chcieli, oblicze jego niczym anielskie ujrzeli. Mowa Szczepana. Rzekł wtedy arcykapłan: Chcemy się dowiedzieć, czy tak się rzeczy mają? Ten rzekł w odpowiedzi: Mężowie tu obecni, bracia i ojcowie, słuchajcie, co wam wszystkim w tejże sprawie powiem. Bóg chwały się ukazał praojcu naszemu, Abrahamowi, gdy żył, bardzo dawno temu, w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: opuść ziemię swą, Abramie, i rodzinę też swoją, z którą mieszkasz tutaj, i do ziemi wskazanej przeze mnie się udaj. Z chaldejskiej zatem ziemi wyruszył w nadziei i zamieszkał w Haranie, a stamtąd z kolei, gdy umarł jego ojciec, historię tę znacie. Bóg przeniósł go do ziemi, w której wy mieszkacie. I nie dał mu ni skrawka ziemi w posiadanie, lecz obiecał, że ona własnością się stanie i jego, a też po nim i potomstwa jego. Choć wówczas jeszcze nie miał dziecięcia żadnego. Rzekł Bóg, że będzie jego potomstwo w przyszłości jako gość na obczyźnie, dozna tam wrogości, że będzie ujarzmione oraz uciskane, a na to lat 400 jest mu przewidziane. Ale naród, przez który będą zniewoleni, ja osądzę, Bóg mówi. Możnie wyzwoleni wyjdą, by mi służyli na tym miejscu szczerze. A potem obrzezania zawarł z nim przymierze. Wtedy mu się urodził Izaak, którego obrzezał zgodnie z prawem zaraz dnia 8. Izaakowi Jakub, wreszcie Jakubowi, 12 patriarchów, poczet się narodził. Gdy zaś patriarchowie sprzedali zazdrości Józefa do Egiptu, lecz pełen litości Bóg go tam nie opuścił i ze wszystkich jego udręczeń go wyrwał, dając mu do tego łaskę wielką i mądrość w oczach Faraona. Przez niego zaś mu była władza powierzona nad Egiptem i również całym domem jego. I nastał głód w Egipcie całym czasu tego, który i w Kanaanie niedolą zagościł tak, że nasi ojcowie nie mieli żywności. Gdy się Jakub dowiedział w owe ciężkie czasy, że w Egipcie jest Boże, wysłał ojców naszych po raz pierwszy, by tam go właśnie zakupili. Józef, gdy po raz drugi w tym celu przybyli, dał się poznać swym braciom i w wyniku tego król Egiptu dowiedział się o rodzinie jego. Józef posłał po ojca oraz z nim będącą rodzinę 75 osób liczącą. I zstąpił do Egiptu Jakub w owe czasy i tam umarł. Umarli też ojcowie nasi. Lecz do Sychem ich prochy potem przeniesiono i tam wszystkich w grobowcu rodzinnym złożono, który kupił Abraham czasu pradawnego za srebro od Chemora w Sychem, mieście jego. A gdy się czas przybliżał obietnicy onej z Abrahamem przez Boga niegdyś uczynionej, rozrósł się i rozmnożył lud tak Bogu miły w Egipcie, gdzie warunki ku temu służyły, aż w Egipcie król inny objął panowanie, który nie znał Józefa. Ten podjął działanie podstępne, nieprzyjazne dla ludu naszego. Ciemiężył ojców naszych, zmuszając do tego, by swoje niemowlęta, chłopców wyrzucali, aby je tym sposobem życia pozbawiali. W tym czasie, gdy warunki tak się pogorszyły i Mojżesz się urodził wielce Bogu miły, przez 3 miesiące w domu ojca go karmiono, a gdy go pod przymusem także wyrzucono, córka go Faraona ujrzawszy zabrała i jako przybranego syna wychowała. Sprzyjało Mojżeszowi nowe położenie. gdyż dbano, by wszechstronne zdobył wykształcenie, jakie wówczas w Egipcie zdobyć można było. Przy tym w słowie i czynie odznaczał się siłą. Gdy skończył lat 40, zapragnął odwiedzić swych braci, Izraela, synów, aby wiedzieć, w jakich warunkach żyje naród zniewolony. A gdy ujrzał jednego, który był krzywdzony, wnet ująwszy się za nim, pomścił skrzywdzonego i zabił gnębiciela, męża egipskiego. Sądził, że bracia pojmą, iż przez jego ręce Bóg pragnie kres położyć ich długiej udręce, że daje wybawienie z jarzma egipskiego, ale oni niestety nie pojęli tego. Nazajutrz się pojawił wśród nich, gdy się bili. Chcąc ich skłonić do tego, by się pogodzili, mężowie, rzecze do nich, byście braćmi przecież, czemu jeden drugiemu krzywdę czynić chcecie? Lecz ten, widać silniejszy, co krzywdził bliźniego, odepchnął go od siebie i tak rzekł do niego. A któż cię ustanowił, człowieku nieznany, byś był teraz zwierzchnikiem i sędzią nad nami? Czy masz zamiar mnie zabić, jak dnia wczorajszego Egipcjanina się zabił? Z powodu słów jego, którymi go przed ludźmi zdradził egipskimi, uciekł i się wygnańcem stał w madiańskiej ziemi, gdzie dwóch synów Zefory mu się urodziło. A gdy się lat 40 następnych skończyło, na górze Synaj mu się w krzaku gorejącym anioł pański ukazał w płomieniu stojący. Mojżesza to niezwykłe zdziwiło zjawisko, więc by mu się przypatrzeć, podszedł całkiem blisko, lecz wtedy niespodzianie rozległ się głos Pana. Jam jest Bogiem twych ojców, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mojżesz w tym momencie strwożył się, nie śmiał patrzeć i czekał z przejęciem. I rzekł mu Pan, zdejm teraz sandały z nóg swoich, bo miejsce ziemią świętą jest, na którym stoisz. Długą patrzył na wielki ucisk ludu mego w Egipcie. Usłyszałem także jęki jego i stąpiłem, aby ich wybawić w potrzebie. Chodź przeto, bowiem poślę do Egiptu ciebie. Tego właśnie Mojżesza, wybrańca Bożego, którego się zaparli, tak mówiąc do niego, któż to panem i sędzią postanowił ciebie? Tego to sam Bóg posłał, gdy byli w potrzebie, jako wodza i zbawcę pod pieczą owego anioła w krzaku wówczas mu objawionego. On to ich wyprowadził z ziemi utrapienia, czyniąc znaki i cuda wielkie bez wątpienia w egipskiej ziemi oraz na Morzu Czerwonym i kiedy po pustyni lud był prowadzony przez lat 40. To on, Mojżesz, w czasach owych do zgromadzonych synów rzekł Izraelowych słowa, które do dzisiaj tkwią w pamięci ludzi. Proroka, jak ja z braci waszych, Bóg wam wzbudzi. On to, gdy lud się zebrał na pustyni cały, był pośrednikiem między aniołem wspaniałym, co do nim na górze Synaj mówił, a naszymi ojcami u podnóża góry zebranymi. Jemu wówczas żywota słowa były dane, by zostały nam wszystkim przezeń przekazane. Lecz mu nasi ojcowie posłuszni nie byli. Do Egiptu wzgardziwszy nim serca zwrócili. Rzekli do Aarona, złem powodowani: daj nam bogów widzialnych, co by szli przed nami, bo co się z tym Mojżeszem stało, nic nie wiemy, co nas wszystkich z egipskiej wyprowadził ziemi. Wtedy, jak umyślili, cielca uczynili i temu bałwanowi ofiarę złożyli, ciesząc się z entuzjazmem własnych rąk dziełami. Wtedy Bóg się odwrócił od nich rozgniewany, dopuścił, by niebieskim cześć dawali ciałom, jak to w księdze proroków podane zostało. O domu Izraela, czy nie składaliście ofiar mi albo darów, czy nie dawaliście, gdyście przez lat 40 byli na pustyni? Zaprawdę wyście raczej miast być posłusznymi, wciąż wstrętnego Molocha namiot obnosili oraz bożka Remfana gwiazdę uczynili, bałwany zrobione dla bicia im pokłonu, więc was za to poza kraj wygnam Babilonu. Ojcowie nasi, gdy lud po pustyni chadzał, mieli namiot świadectwa, jak im ten nakazał, który rzekł Mojżeszowi, by był zbudowany według wzoru, jaki mu został ukazany. Przejęli go ojcowie nasi i radośni wraz z Jozłem do pogan wnieśli posiadłości, których stamtąd się Bogu wygnać spodobało, i tak aż do Dawida czasów pozostało. Ten zaś łaskę u Boga znalazł Najwyższego, był nawet zwany mężem według serca jego, i prosił go usilnie, by mu było dane przygotować dla Boga Jakuba mieszkanie. Lecz dopiero Salomon, syn umiłowany, zbudował przewspaniały dom Panu nad Pany. Lecz Najwyższy, jak mówi nam prorok natchniony, nie mieszka w dziełach ręką człowieka wzniesionych. Tronem moim jest niebo i ziemia tak mała. Dla moich się zaledwie nóg pod nóżkiem stała. Jakiś mi zbudujecie dom, rzekł Pan, i z czego? Lub gdzie jest jakie miejsce odpoczynku mego? Czyż to wszystko nie ręka moja uczyniła? I jakaż w słowach tych prawda jest, i jaka siła? O wy twardego karku, co mnie tu sądzicie, którzy w serca i uszu nieobrzezce tkwicie, wy wciąż się sprzeciwiacie Duchowi Świętemu tak, jak wasi ojcowie bardzo dawno temu. Któregoż to z proroków, niech każdy odpowie, wciąż nie prześladowali wasi praojcowie? Tych nawet uśmiercili, co wierni i śmiali, przyjście sprawiedliwego im przepowiadali, którego wy zdrajcami teraz się staliście i jego mordercami. Wy go zabiliście, którzyście przez aniołów zakon otrzymali, aleście go w uporze swym nie przestrzegali. Ukamienowanie Szczepana. Ogarnęła ich wściekłość, gdy tego słuchali, i już tylko na niego zębami skrzytali. On zaś pełen świętego ducha patrzył w niebo, a widząc chwałę Bożą oraz stojącego Jezusa po prawicy Bożej, wyrzekł z siłą: oto niebo ujrzałem, że się otworzyło, oraz w niebiańskiej chwale Syna Człowieczego, po prawicy Jehowy Boga stojącego. Oni zaś krzyk okropny podnieśli w tej chwili, zatkali sobie uszy i się na ni rzucili, a wypchnąwszy za miasto tam kamienowali. Świadkowie zaś swe szaty przy stopach składali młodzieńca, co Saulem był naówczas zwany. A Szczepan kamieniami zewsząd obrzucany modlił się tymi słowy do Pana swojego. Panie Jezu, bądź łaskaw przyjąć ducha mego. A gdy gasło w nim życie i padł na kolana, jeszcze głosem donośnym zawołał do Pana. Panie, nie poczytaj im za grzech czynu tego. A gdy słowa te wyrzekł, oddał ducha swego. Saul, u nóg którego szaty swe składano, zgadzał się na to, że go ukamienowano. Prześladowanie i rozproszenie chrześcijan. Wielkie się rozpoczęło od zdarzenia tego prześladowanie zboru jeruzalemskiego, więc się prócz apostołów wszyscy rozproszyli i w Judei, Samarii, krainach się kryli. Szczepana zaś pobożni ludzie pogrzebali i wszyscy z wielkim żalem go opłakiwali. Tymczasem Saul niszczył zbór zapamiętale. Do domów się wierzących wdzierał w gniewnym szale, tak mężczyzn i jak niewiasty trapił bez sumienia. Wywlekając ich z domów, trącał do więzienia. Działalność Filipa w Samarii. Wszakże wszyscy ci, którzy w rozproszeniu żyli, po różnych miejscach dobrą nowinę głosili. Filip przybył do miasta Samarii pewnego i głosił tam Chrystusa, a tłumy słów jego z uwagą i skupieniem nabożnym słuchały, bo znaki, które czynił, pośród nich widziały. Widziały, jak nieczyste duchy wychodziły z wielkim krzykiem z tych, których dotychczas trapiły. jak sparaliżowanych i chorych niemało, uzdrowionych przez niego pośród nich zostało. Gdy ludność zobaczyła, ilu łask doznała, powszechna radość w mieście tym zapanowała. Szymon Czarnoksiężnik. W tym mieście mąż imieniem Szymon się znajdował, który się czarną magią od dawna zajmował. Ten ciągle lud Samarii w zachwyt wielki wprawiał i mu dla większej sławy ustawicznie wmawiał, że jest kimś nadzwyczajnym. Stąd duzi i mali, wielce go poważając, z przejęciem mawiali. Człowiek ten to moc Boża, która zwie się wielka. Przyczyna tego stanu w tym leżała wszelka, iż się z nim liczono od czasu dość długiego, że mamił ich sztuczkami czarnoksięstwa swego. Przeważnie dobrej woli ludźmi jednak byli, albowiem gdy Filipa słowom uwierzyli o Królestwa Bożego przyszłym wprowadzeniu, a także o Jezusa Chrystusa imieniu, mężczyźni i niewiasty ochrzcić się dawali. Gdy wielu uwierzyło i chrzest przyjmowali, nawet Szymon uwierzył i został ochrzczony. Ten trzymał się Filipa, wciąż wielce zdumiony i mocą nadzwyczajną zafascynowany różnych znaków i cudów tam dokonywanych. Piotr i Jan w Samarii. A gdy apostołowie, którzy przebywali w mieście Jeruzalemie, wiadomość dostali, że Samaria przyjęła chętnie słowa Pana, posłali do usługi wnet Piotra i Jana. Ci, udawszy się do nich, modły zasyłali, aby Ducha Świętego wszyscy otrzymali, bo na nich Duch nie stąpił, lecz byli jedynie ochrzczeni przez Filipa w Jezusowe imię. Wtedy więc na nich ręce Piotr i Jan wkładali, a ci Ducha Świętego dar otrzymywali. Kiedy Szymon zobaczył, że przez rąk wkładanie apostołowie ducha udzielić są w stanie, przybył niosąc pieniądze, przed nimi je złożył i to, co nosił w sercu, otwarcie wyłożył. Udzielcie mi tej władzy, by ten, na którego ręce swoje położę, wziął Ducha Świętego. I rzekł Piotr, wzburzony tą prośbą wyjątkową: niechaj twoje pieniądze przepadną wraz z tobą, i żeś myślał w swym sercu skrajnie zaślepiony, że bywa za pieniądze dar Boży kupiony. Co zaś tyczy tej sprawy, bądź świadomy tego. Nie masz w niej żadnej cząstki, nie działu żadnego, bo w sercu wobec Boga brak ci jest szczerości. Przeto teraz pokutuj ze swej nieprawości i proś Pana, by zechciał nie pamiętać tego grzesznego pożądania w sercu powstałego. Bo widzę, żeś pogrążył się w żółci gorzkości i uwikłał się wielce w więzy nieprawości. Rzekł im Szymon: módlcie się wy za mną do Pana, by została mi wina cała darowana, aby nigdy nie przyszło na mnie rzeczywiście nic z tego, co przed chwilą tu powiedzieliście. A oni, kiedy drugim świadectwo złożyli i kiedy słowo Pańskie wszystkim ogłosili, do Jeruzalemu się z powrotem udali. A gdy samarytańskie wioski spotykali, w wielu dobrą nowinę ludziom zwiastowali. Filip i dworzanin królowej Etiopii. Tymczasem do Filipa przybył anioł Pana, i zadanie polecił mu do wykonania. Powstań, rzekł, i się udaj w kierunku południa na drogę, która właśnie pusta jest bezludna, a która Jeruzalem łączy z miastem Gaza. Ten powstał i wyruszył, gdzie anioł mu wskazał. Tam też Etiop, urzędnik, jechał pałacowi, służący u Kandaces etiopskiej królowej, u której zarząd pełnił skarbami wszystkimi. Ten przybył na modlitwę do Jerozolimy. Gdy wracał i proroka Izajasza czytał, siedząc na swoim wozie, rzekł duch do Filipa: podejdź teraz i przyłącz się do wozu tego. Gdy podbiegł i usłyszał go czytającego, proroka Izajasza, tak do niego rzecze: czy rozumiesz, co czytasz? Ten jednak zaprzeczył: jakżebym mógł, jeśli mi nikt w tym nie pomoże? I poprosił Filipa, by siadł przy nim w wozie. A urywek z pisma tak interesujący, lecz dlań niezrozumiały, był następujący. Tak jako na rzeź owca był on prowadzony, jak baranek, co milczy, gdy bywa strzyżony, tak i on nie otworzył ust w swojej cichości. Nie przyznano mu w jego zniżeniu słuszności. Któż jego ród szczególny opisać jest w stanie? Bo jego życie z ziemi zgładzone zostanie. O kimże prorok mówi? Zapytał dworzanin. Czy mówi o kimś innym? Czy o sobie samym? Więc Filip, tekst tłumacząc, co ten zacytował, dobrą mu o Jezusie nowinę zwiastował. I gdy tak podróż wspólnie kontynuowali, w pewnej chwili nad wodę jakąś nadjechali. Oto woda, powiedział dworzanin wzruszony. Cóż stoi na przeszkodzie, bym został ochrzczony? Wnet wóz kazał zatrzymać i po krótkiej chwili obaj zszedłszy z powozu do wody wstąpili. Tam go ochrzcił i wyszli z wody obaj, ale duch pański wnet Filipa porwał, że go wcale dworzanin już nie ujrzał. Wyruszył więc dalej i jechał swoją drogą z radosnym przejęciem. Filip zaś się w Azocie znalazł, skąd też wszędzie po miastach Ewangelii niósł słowo nadziei, aż na koniec do miasta przybył Cezarei. Nawrócenie Saula. Dysząc groźbą i mordem przeciw uczniom Pana, udał się Saul z prośbą do arcykapłana, by w listy zaopatrzył go polecające do synagog w Damaszku prawo mu dające poszukiwania pańskiej zwolenników drogi, aby mógł ich uwięzić, wkroczywszy w ich progi, tak mężczyzn jak niewiasty, by wraz z pojmanymi na sąd mógł potem wrócić do Jerozolimy. I stało się, gdy podróż swą kontynuował i gdy się niedaleko Damaszku znajdował, światłość go wielka z nieba nagle oświeciła, a siła niepojęta na ziemię rzuciła. O Saulu, Saulu! Usłyszał wołanie. Czemu mnie prześladujesz? Rzekł. Kim jesteś, Panie? Jam jest Jezus, Pan rzecze, którego Ty stale prześladujesz okrutnie i zapamiętale, lecz wstań i wnić do miasta wraz z ludźmi swoimi. Tam Cię poinformują, coś powinien czynić. A ludzie, którzy w drodze mu towarzyszyli, ze zdumienia wielkiego wprost za nie mówili, głos bowiem skierowany do niego słyszeli, jednakże mówiącego wcale nie widzieli. Tymczasem srogi Saul podźwignął się ze ziemi, lecz gdy oczy otworzył, nie widział nic z nimi. Wiodąc go więc za rękę, ci, którzy z nim byli, do samego Damaszku go zaprowadzili, gdzie przez 3 dni, nie widząc, myślał tylko stale, a jadła i napoju nie przyjmował wcale. Pewien mąż w Damaszku, Ananiasz imieniem, otrzymał w owym czasie od Pana widzenie i rzekł Pan: Ananiaszu! Ten, słysząc wołanie, pośpieszył z odpowiedzią: oto jestem, Panie. Wstań, rzekł Pan, i na prostą ulicę się udaj i tam zapytaj w domu, w którym mieszka Juda, o męża Tarseńczyka, Saul ma na imię. Saul ujrzał w widzeniu w tej samej godzinie, jak pewien mąż imieniem Ananiasz wszedł, po czym położył na nim ręce, by przejrzał na oczy. Zdziwiony mową Pana, Ananiasz powiedział: o Panie, jam od wielu ludzi się dowiedział, ile ów mąż, co jako prześladowca słynie, wyrządził Twoim świętym zła w Jerozolimie. On od arcykapłanów ma upoważnienie, by karać Twoich wszystkich wyznawców więzieniem. Lecz Pan rzekł: idź spokojnie pod adres wskazany, bo człowiek ten jest moim naczyniem wybranym, by zaniósł moje imię przed małych i wielkich, przed pogan i królów i synów izraelskich. Ja także mu pokażę, ile poniżenia będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. I udał się Ananiasz do domu owego, a włożywszy na nie ręce, powiedział do niego: Saulu, bracie miły, z nowiną przychodzę. Sam Pan Jezus, który ci ukazał się w drodze, posłał mnie, aby wzrok ci został przywrócony i abyś Duchem Świętym został napełniony. Natychmiast jakby łuski spadły z oczu jego, a wzrok swój odzyskawszy, powstał z miejsca swego i został ochrzczony chrztem Jana, jak wiadomo. Wnet też siły odzyskał, gdy go nakarmiono. Saul w Jeruzalemie i Tarsie. Jeszcze kilka dni spędził w Damaszku z uczniami i zaraz też z pełnymi zapału słowami rozpoczął w synagogach ogłaszać zebranym, że Jezus Synem Bożym jest na świat zesłanym. Wszyscy zaś, którzy mu w tych świadkami się stali, zdumiewając się wielce, tak o to pytali. Czyż to nie jest ten, który w mieście Jeruzalem tych, którzy czczą to imię, prześladował stale i przybył tu w tym celu z pełnomocnictwami, by ich w więzach stawić przed arcykapłanami? Tymczasem Saul coraz śmielej występował, czym zamieszanie pośród Żydów powodował, którzy zamieszkiwali w Damaszku w tym czasie, dowodząc, że prawdziwym Jezus jest Mesjaszem. Po upływie dni wielu Żydzi uradzili, by go życia pozbawić, lecz w krytycznej chwili Saul o ich tajemnej dowiedział się z mowie. Ci strzegli dniem i nocą bram, ale uczniowie, wiedząc, że nań czyhają, w nocy go zabrali i szczęśliwie z opresji tej wyratowali. W wielkiej go tajemnicy przez mur przerzucili i w koszu na powrozie na dół opuścili. A kiedy Saul przybył do Jerozolimy, połączyć się z uczniami starał tamtejszymi, lecz go się w dalszym ciągu obawiali wszyscy, nie wierząc, że być może uczniem rzeczywistym. Lecz Barnaba przygarnął go i z nim pospołu przybył i opowiedział gronu apostołów o tym, jak w drodze Pana zobaczył samego. A Pan, gdy się ukazał, przemówił do niego i jak potem w Damaszku, gnany gorliwością, uczył w imię Jezusa lud z wielką śmiałością. Był odtąd w Jeruzalem z nimi dzięki temu, nauczając swobodnie w Jezusa imieniu. Rozmawiał i rozprawiał też z hellenistami, mówiącymi po grecku z obczyzny Żydami. Lecz ci wkrótce wrogami jego mów się stali, że nawet zamordować go usiłowali. Kiedy bracia się o tym fakcie dowiedzieli, a wszyscy jego dobro na uwadze mieli, wspólnie do Cezarei go odprowadzili. Następnie zaś do Tarsu statkiem wyprawili. Piotr uzdrawia Eneasza. A zbory się w pokoju wszystkie budowały, w Judei, Galilei i Samarii całej. Żyły w bojaźni pańskiej, a wzrostu stałego i pociechy przydawał wpływ Ducha Świętego. Gdy Piotr odwiedzał wszystkich, co przy Panu stali, przybył także do świętych, co w Lidzie mieszkali. W mieście owym Piotr spotkał człowieka pewnego o imieniu Eneasz, z tego dość znanego, że od chwili, gdy został sparaliżowany, przez lat 8 na łożu leżał załamany. Eneaszu, powiedział Piotr z mocą do niego, Jezus Chrystus uzdrawia cię, wstań z łoża swego i je pościel. Ten według danego rozkazu poderwał się na nogi i stanął od razu. Wszyscy zaś, którzy w Lidzie i w Saronie żyli, widząc go, swe do Pana serca nawrócili. Wskrzeszenie Tabity w Joppie. A w Joppie wówczas pewna uczennica była, która imię żydowskie Tabita nosiła. Owo imię w języku greckim Dorka znaczy. W polskim się na gazela lub sarna tłumaczy. Jej życie dobroczynność stale wypełniała. Wciąż jałmużny ubogim ludziom udzielała. I wówczas, gdy tak chętnie wciąż drugim służyła, rozniemogła się ciężko i życie skończyła. Więc umywszy ją w sali na piętrze złożono. Gdy o Piotrze wiadomość uczniom doniesiono, że apostoł akurat w Lidzie się znajduje, miejscowości, co z Joppą blisko sąsiaduje, natychmiast dwóch posłańców do niego wysłali i przyjdź do nas bez zwłoki, prosić go kazali. Piotr wstał i poszedł z nimi, a kiedy przybyli, wnet do sali na piętrze go zaprowadzili. Widząc, że Piotr się zjawił, wdowy, co tam były, w smutku pogrążone, go wszystkie otoczyły i ze łzami przeróżne mu ukazywały suknie i płaszcze, które Dorce zawdzięczały. A która im te wszystkie rzeczy wykonała, dopóki się za życia wśród nich znajdowała. Po usunięciu wszystkich padł Piotr na kolana i zwrócił się w żarliwej modlitwie do Pana. Potem się obróciwszy do ciała martwego, powiedział – Wstań, Tabito! I wtem na głos jego zmarła swoje przymknięte oczy otworzyła i usiadła, gdy Piotra obok zobaczyła. Więc on podał jej rękę i pomógł, by wstała. Tak dzięki mocy pańskiej życie odzyskała. Potem zaś przywoławszy świętych oraz wdowy, ukazał im ją żywą. Wnet po cudzie owym obiegła całą Joppę wieść tak niesłychana, że wielu słysząc o tym uwierzyło w Pana. Piotr został dłużej w Joppie, gdzie uczni przysparzał, będąc u niejakiego Szymona Garbarza. Powołanie setnika Korneliusza. Był człowiek w Cezarei, Korneliusz się zwący, setnik kohortą zwaną włoską dowodzący, pobożny, bogobojny w swoim obcowaniu wraz z całym swoim domem, chętny w udzielaniu jałmużny hojnej ludziom jej potrzebującym i wciąż Boga modłami swoimi wielbiący. Ów mąż, tak obdarzony cnotami wielkimi, ujrzał za dnia około 9 godziny w widzeniu wyraziście anioła Bożego, który rzekł – Korneliuszu! – wstąpiwszy do niego. Ten przejęty bojaźnią na takie spotkanie rzekł, wpatrując się w niego uważnie – Co, Panie? Twe modlitwy, ten rzecze, i jałmużny liczne przyszły jako ofiara przed Boże oblicze, szlij więc ludzi do Joppy, do męża pewnego, niejakiego Szymona Piotrem też zwanego. U Szymona Garbarza mąż ten zamieszkuje, dom którego nad samym morzem się znajduje. A kiedy anioł odszedł, co mówił do niego, zawołał domowników dwóch i pobożnego żołnierza spośród wielu, którzy mu służyli. Opowiedział im wszystko, by świadomi byli poselstwa przez anioła mu obwieszczonego i posłał ich do Joppy. A dnia następnego, gdy oni byli w drodze i już się zbliżali do miasta, do którego przybyć zamierzali, Piotr wszedł na dach, by modły słać ku Bogu swemu. A szósta dnia godzina była w przybliżeniu. Chciał się potem posilić, poczuwszy łaknienie. Gdy pokarm przyrządzano, popadł w zachwycenie. I oto ujrzał niebo szeroko otwarte i przedmiot wstępujący, niczym rozpostarte, przy ogromnych rozmiarów prześcieradło lniane, ku ziemi za swe cztery rogi opuszczane. W nim były czworonogi rodzaju wszelkiego, płazy ziemi i wiele ptactwa niebieskiego. Powstań, Piotrze, zabijaj i jedz, głos mu rzecze. Przeniegdy, panie, rzekł Piotr, bo nic z takich rzeczy skalanych lub nieczystych jam nigdy nie spożył. Więc głos doń po raz wtóry wezwanie ponowił. Tego, co Bóg oczyścił, tobie za nieczyste nie godzi się uważać. Jest to oczywiste. Po trzykroć się to stało i ów niepojęty przedmiot w górę do nieba zaraz został wzięty. Gdy Piotr się zastanawiał nad znaczeniem tego widzenia chwilę wcześniej mu ukazanego, ludzie przez Korneliusza setnika wysłani znaleźli dom Szymona i stojąc u bramy wraz się dowiadywali głosem podniesionym, czy Szymon, zwany Piotrem, gości w domu owym. Gdy Piotr nad tym, co widział, myśleniem się trudził, rzekł mu duch, oto ciebie trzech wciąż szuka ludzi. Zejdź więc i bez wahania udaj się wraz z nimi, ja ich bowiem posłałem dla ważnej przyczyny. Kiedy Piotr to usłyszał, nie tracąc ni chwili, zszedł i tak rzekł do ludzi, którzy do niej przybyli. Ja jestem tym człowiekiem, którego szukacie. Jakąż zatem przybywszy sprawę do mnie macie? Ci, będąc upewnieni, że Piotra ujrzeli, tak oto na pytanie mu odpowiedzieli. Setnik Korneliusz, człowiek w prawości żyjący, bojaźnią Bożą w życiu wciąż się kierujący, który wielkim uznaniem cieszy się całego narodu żydowskiego, ten to od świętego anioła polecenie otrzymał, by ciebie, poszukawszy, przywołał natychmiast do siebie i dowiedział się, jaką niesiesz mu nowinę. Piotr, prosząc, by wstąpili, przyjął ich w gościnę. A nazajutrz wstał z nimi i w drogę ruszyli, a pewni bracia z Joppy mu towarzyszyli. Gdy zaś do Cezarei nazajutrz wkraczali, sam Korneliusz i krewni już na nich czekali, zebrani z przyjaciółmi jego najbliższymi, na tak doniosłą chwilę pozapraszanymi. A gdy Piotr w Korneliusza domu wkraczał progi, ten, choć człowiek tak znaczny, lecz w duchu ubogi, wyszedłszy mu naprzeciw, przypadł do nóg jego i skłonił się głęboko. Piotr, na widok tego, przystąpiwszy, podniósł go z ziemi ze słowami. Wstań, bo i ja człowiekiem jestem takim samym. I wszedł z nim rozmawiając, przezeń prowadzony, do środka i tam zastał licznie zgromadzonych. i rzekł do nich: aż nazbyt dobrze o tym wiecie, że czynem zabronionym Żydowi jest przecież przestawać z cudzoziemcem albo doń przychodzić. Dziś wiem, że mi się odtąd żadnego nie godzi człowieka zwać skażonym albo też nieczystym. Sam Bóg mnie w tym upewnił w sposób oczywisty. Jestem więc bez sprzeciwu, gdy mnie wezwaliście, i zapytuję, po co mnie sprowadziliście? Więc Korneliusz się zwrócił do nich tymi słowami: około tej godziny przed 4 dniami, o 9, gdy w domu swym się znajdowałem i do Boga modlitwy swoje zasyłałem, stanął człowiek przede mną w szacie jaśniejącej i rzekł: te, Korneliuszu, modlitwy gorące zostały wysłuchane, a także przed Bogiem wspomniano twoje jałmużny czynione ubogim. Poszli zatem do Joppy, do męża pewnego, niejakiego Szymona, Piotrem też zwanego. U Szymona garbarza mąż ten zamieszkuje, dom którego nad samym morzem się znajduje. Natychmiast więc posłałem po ciebie, gdzie byłeś, a tyś dobrze uczynił, że do nas przybyłeś. A teraz my, jak widzisz, wszyscy zgromadzeni, stoimy tu przed Bogiem, słuchania spragnieni wszystkiego, co w swej łasce Pan ci zlecić raczył. Piotr więc usta otworzył i rzekł do słuchaczy: teraz wierzyć zupełnie jestem już gotowy, że Bóg nie ma istotnie względu na osoby, ale w każdym narodzie ogromnie miłuje tego, co się go boi, prawo respektuje. On posłał swoje słowo synom Izraela, obwieszczając nowinę pokoju, wesela przez Jezusa Chrystusa. On to z woli Jego Panem się stał chwalebnym wszystkich i wszystkiego. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, co chwalebny początek wzięło w Galilei po chrzcie, który Jan głosił, jak czasu owego Jezus on z Nazaretu przez Boga samego Duchem Świętym i mocą został namaszczony, jak chodził czyniąc dobrze, jak został wsławiony uzdrawianiem tych, którzy byli opętani przez diabła, bo Bóg był z nim. A my dziś świadkami możemy być wszystkiego, i to naocznymi, co przez ten czas w żydowskiej dokonał on ziemi, jak też w Jeruzalemie. Lecz nie wszyscy byli z niego zadowoleni i ci go zabili, zawiesiwszy na drzewie dla wstydu większego. Ale go Bóg Najwyższy wskrzesił dnia trzeciego. A potem Bóg dozwolił synowi swojemu, aby mógł się ukazać po zmartwychwzbudzeniu. Ten przywilej go widzieć nie wszystkim był dany, lecz nam przez Boga świadkom uprzednio wybranym, którzyśmy już w niejednej, jakże szczęsnej chwili po jego zmartwychwstaniu jedli z nim i pili. Przykazał nam poza tym, byśmy zwiastowali i świadectwo przed ludem o tym wciąż składali, że przez Boga samego on zmartwychwzbudzony sędzią żywych i zmarłych jest postanowiony. O nim wszyscy mężowie świadectwo wydali, co się kiedyś proroczym duchem kierowali, że każdy, który wierzy w niego niewzruszenie, przez jego imię weźmie grzechów odpuszczenie. W tym czasie, gdy Piotr jeszcze wymawiał te słowa, stała się rzecz szczególna i natychmiastowa. Oto stąpił Duch Święty na wszystkich, co w sali kazaniu Piotrowemu się przysłuchiwali. I zdumieli się wierni, co z Piotrem przybyli, a którzy pochodzenia żydowskiego byli, że dar Ducha Świętego, dar tak niesłychany, na pogan także został przez Boga wylany. Albowiem, że mówili oni językami i że Boga wielbili, usłyszeli sami. Piotr, widząc tak szczególny objaw łaski Bożej, tak naówczas powiedział: któż odmówić może chrztu tym, którzy tak samo jak my otrzymali Ducha Świętego? Tak więc kazał, by zostali w imię Pana Jezusa Chrystusa ochrzczeni. Tym radosnym przeżyciem wszyscy pobudzeni uprosili go swymi słowy gorącymi, aby jeszcze pozostał przez dni kilka z nimi. Piotr wyjaśnia zborowi w Jeruzalemie chrzest Korneliusza. Wkrótce apostołowie wiadomość dostali i bracia, co w Judei naówczas mieszkali, że poganie w stosownej powołania porze też przyjęli z wdzięcznością wielką Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr powrócił do Jerozolimy i następnie się spotkał z braćmi tamtejszymi, ci, którzy pochodzenia byli żydowskiego, robili mu wymówki, tak mówiąc do niego: ludzi nieobrzezanych progi przestąpiłeś i wraz z nimi w posiłku też uczestniczyłeś. By zatem wątpliwości w tej kwestii nie mieli, zaczął im Piotr wyjaśniać wszystko po kolei. Byłem w mieście Joppie, rzekł. Tamże się modliłem i jakiś w zachwyceniu przedmiot zobaczyłem. Ogromne płótno lniane przypominający z nieba za cztery rogi się opuszczający, który dotarł aż do mnie. Gdy się weń wpatrzyłem, ziemskie w nim czworonogi różne zobaczyłem, dzikie zwierzęta, płazy i niebieskie ptaki. Przy tym wszystkim głos również usłyszałem taki: powstań, Piotrze, zabijaj i jedz, co ci dałem. Rzekłem: przenigdy, Panie, bo nigdy nie miałem w ustach nic skażonego ani nieczystego. Lecz głos się znów dał słyszeć z nieba mówiącego: tego, co Bóg oczyścił, tobie za nieczyste, nie godzi się uważać, jest to oczywiste. A to się aż po trzykroć wtedy powtarzało i wszystko znów do nieba wciągnięte zostało. Zaraz potem przed domem, w którym przebywałem, trzech mężów z Cezarei wysłanych spotkałem, którzy do mnie przybyli. A duch mnie nakłaniał do udania się w podróż z nimi bez wahania. Zatem z tymi sześcioma braćmi ruszyliśmy i do domu owego męża przybyliśmy. On zaś nam opowiedział, jak to w domu jego stanął anioł i takie słowa rzekł do niego: każ swym ludziom, niech w drogę do Joppy ruszają, do Szymona, którego Piotrem nazywają, a on ci takie słowa powie bez wątpienia, przez które z całym domem dostąpisz zbawienia. Gdym począł mówić, stał się dziw znów niepojęty, albowiem stąpił również i na nich Duch Święty, jak na nas na początku. Wtedy się zdumiałem i zaraz pańskie słowa sobie przypomniałem, które do nas niedawno wypowiedział przecież. Jan chrzcił wodą, wy duchem ochrzczeni będziecie. Jeśli przeto od Boga daru dostąpili tego, który i nam dał, gdyśmy uwierzyli w imię Pana Jezusa Chrystusa Bożego, jakżeż ja wtedy mogłem świadom faktu tego przeciwstawić się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli i wielbili Go i powiedzieli: a zatem Bóg i pogan od obecnej chwili pobudza do pokuty, pragnąc, aby żyli. Początki chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej. Ci, co się rozproszyli w czas prześladowania, które w kraju wybuchło z powodu Szczepana, do Fenicji, Cypru i Antiochii przybyli, zwiastując słowo Żydom, innym nie głosili. Wśród nich byli z Cyreny i Cypru niektórzy. Ci, gdy do Antiochii przybyli w podróży, wnet się z dobrą nowiną do Greków zwracali i o Panu Jezusie im też zwiastowali. A ręka Pańska z nimi wciąż w tej misji była, stąd wielka liczba wierząc doń się nawróciła. Gdy ta wieść o posłuchu dla Słowa Bożego do uszu doszła zboru jeruzalemskiego, postanowili wszyscy wesprzeć tę sprawę i zaraz do Antiochii wysłali Barnabę. A gdy przybył i ujrzał, jak wpływ łaski Bożej wielkie błogosławieństwa w tym mieście rozmnożył, cieszył się i zachęcał wszystkich w gorliwości, by szczerym sercem trwali przy Panu wierności. Był on usposobienia bardzo szlachetnego, człowiekiem pełnym wiary i Ducha Świętego. W wyniku działalności, jaką rozwijano, wielką liczbę dla Pana wtedy pozyskano. Potem się za Saulem udał w Tarsu strony, wielkim, by go odnaleźć pragnieniem wiedziony. Znalazłszy do Antiochii, go przywiódł do zboru, gdzie tak się ułożyły sprawy od tej pory, że w zborze przez rok cały razem przebywali i obaj wielką rzeszę ludzi nauczali. W Antiochii też, tym słynie pomiędzy miastami, po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Podróż Barnaby i Saula z kolektą do Jeruzalemu. W tym czasie do Antiochii mężowie przybyli z Jeruzalemu, którzy prorokami byli, a powstawszy z nich jeden, Agabus imieniem, przepowiedział im, będąc pod ducha natchnieniem, że głód wielki niebawem dotknie ziemię całą, a co się za Klaudiusza rzeczywiście stało. Uczniowie, widząc przyszłe swych braci trudności, uzgodnili, że każdy według możliwości pośle pomoc tym braciom, co w Judei żyli. Postanowienie swoje wnet w czyn wprowadzili. Barnabę i Saula następnie wybrali i jałmużnę do starszych przez nich przekazali. Herod prześladuje chrześcijan, Piotr ucieka z więzienia. W tym też czasie król Herod wszczął prześladowanie niektórych członków zboru i wnet niespodzianie Jakuba, brata Jana, mieczem zamordował. Widząc zaś, że się Żydom czyn jego spodobał, kazał ująć i Piotra w czasie dni przaśników i oddał go w więzieniu pod dozór strażników, aż czterech grup liczących po czterech żołnierzy, by tam go pilnowali wszyscy jak należy, przez święto Paschy, bowiem po jego skończeniu chciał go wydać ludowi. Podczas gdy w więzieniu pilnie Piotra strzeżono, zbór świadomy tego nieustannie słał modły do Boga za niego. Owej nocy, po której zgodnie z zamierzeniem miał go Herod ludowi wydać na stracenie, Piotr skuty dla pewności dwoma łańcuchami spał spokojnie pomiędzy dwoma żołnierzami. Przed drzwiami zaś więzienia pilnie straż czuwała. Nagle w celi, gdzie Piotr był, światłość zajaśniała. Zjawił się anioł pański i w bok go trącając, zbudził go ze słowami: wstańże, nie zwlekając. Równocześnie opadły kajdany z rąk jego. Przepasz się zaraz pasem, rzekł anioł do niego, i włóż swoje sandały. I rzekł, gdy to zrobił, narzuć płaszcz i chodź za mną. Więc ten już gotowy wyszedł i zanim zdążał, zdjęty niepewnością, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się raczej, że to jest widzenie. Szedł jednak, wypełniając anioła życzenie. Pierwszą straż, potem drugą kolejno minęli, aż nareszcie przy bramie żelaznej stanęli, która już na wolność do miasta prowadziła, a która się przed nimi sama otworzyła. Wyszli więc i się stało po niedługiej chwili, kiedy jedną ulicę już razem przebyli, że anioł momentalnie odstąpił od niego. I rzekł Piotr, ochłonąwszy do siebie samego: wiem teraz rzeczywiście, że sam Pan to sprawił, przez anioła swojego, to on mnie wybawił z ręki króla Heroda i z tego wszystkiego, na co Żydzi czekali od czasu pewnego. Będąc więc położenia swojego świadomy, po namyśle do Marii skierował się do domu matki Jana, którego Markiem nazywano, gdzie właśnie na modlitwie licznie się zebrano. Gdy do drzwi zakołatał przy wejściowej bramie, dziewczyna zwana Rodę, słysząc kołatanie, wyszła, przy drzwiach stanęła i nadsłuchiwała. A gdy tylko po głosie Piotra rozpoznała, z radości przybyłemu drzwi nie otworzyła, lecz podbiegłszy do domu wszystkim oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Lecz ci powiedzieli: oszalałaś, dziewczyno! Tak się tym zdumieli. Lecz ta się upierała, będąc pewna swego. Wtedy oni orzekli: to anioł jest jego. Lecz gdy Piotr wciąż kołatał, wreszcie otworzyli. I zdumieli się wielce, gdy go zobaczyli. On zaś, aby milczeli, tylko ręką skinął i wnet przed nimi całą opowieść rozwinął, jak z więzienia na wolność Pan go wyprowadził. O tym powiadomcie, rzekł, Jakuba i braci. Potem, gdy swą relacją braci rozradował, wyszedł i swoje kroki gdzie indziej skierował. A kiedy dzień się zaczął, niemałe powstało zamieszanie wśród straży, co się z Piotrem stało. Herod kazał go szukać, aby dopiąć swego. Ale to rezultatu nie dało żadnego. Przesłuchał więc strażników i dał polecenie, by ich wyprowadzono wszystkich na stracenie. Sam zaś po tejże sprawie udał się z Judei do miasta, gdzie zamieszkał. To jest Cezarei. Śmierć Heroda Agrypy. Król wówczas zatarg ostry miał z Tyryjczykami, jak również z sąsiadami ich Sydończykami. Ci więc wspólne poselstwo do niego wysłali. Wcześniej jednak przychylność dla siebie zjednali Blasta podkomorzego na królewskim dworze. Następnie zaś do króla przybywszy w pokorze, o pokój go usilnie prosząc zabiegali, ponieważ z ziem królewskich żywność sprowadzali. Gdy dzień na ich przyjęcie nastał oznaczony, Herod w świetne królewskie szaty obleczony, zasiadł na tronie w pozie niezwykłej godności i miał do nich przemowę w ludu obecności. Głos to Boży, nie ludzki, wołał lud z przejęciem. I poraził go anioł pański w tym momencie za to, że nie dał Bogu należnej mu chwały. Zaraz go też robaki zaatakowały i stoczyły, że życie wkrótce w nim ustało. Słowo pańskie zaś rosło i się rozszerzało. Gdy Barnaba i Saul misję swą spełnili, w drogę z Jeruzalemu powrotną ruszyli, zabierając ze sobą Barnaby krewnego, młodego ucznia Jana, Markiem też zwanego. Pierwsza podróż misyjna. Wysłanie Barnaby i Saula. A w zborze antiocheńskim ci stali na czele, służąc jako prorocy i nauczyciele. Barnaba poważaniem dużym się cieszący i Szymon również Nigrem się nazywający i Lucjusz uzdolniony mąż z Cyreny rodem i Manachem, który się z tetrarchą Herodem wychowywał, gdy obaj byli jeszcze młodzi. Wreszcie Saul, co starców Cylicji pochodził. Gdy się razu pewnego jak zwykle zebrali i służbę ku czci Pana poszcząc sprawowali, rzekł Duch Święty: do sprawy takowej przystąpcie, Barnabę i Saula jeszcze dziś odłączcie do dzieła, do którego obu powołałem. Gdy się zatem skończyło nabożeństwo całe, gdy posty i modlitwy swoje ukończyli, włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Barnaba i Saul na Cyprze. Tak więc oni, posłani przez Ducha Świętego i za zgodą serdeczną grona braterskiego, do portu w Seleucji kroki skierowali, i stamtąd już okrętem na Cypr się udali. A gdy do Salaminy na wyspie przybyli, do głoszenia Bożego słowa przystąpili w synagogach żydowskich. Przy sobie zaś mieli Jana, którego w podróż do pomocy wzięli. Gdy prawie całą wyspę przemierzyć zdołali, w mieście Pafos pewnego maga napotkali, fałszywego proroka, Żyda z pochodzenia, zwącego się Bar Jezus, spośród otoczenia prokonsula na wyspie urzędującego, imieniem Sergiusz Paweł, męża rozumnego. Ten wezwał Barnabę i Saula, by obaj nauką mu Bożego usłużyli słowa. Lecz im się przeciwstawił, by ich wpływ powstrzymać, czarnoksiężnik wśród świty obecny Elimas, albowiem imię jego tak brzmi w tłumaczeniu. Chcąc, by z ich słów prokonsul nie wierzył niczemu. A Saul, zwany Pawłem, duchem napełniony, przenikliwie weń patrząc, tak rzekł oburzony. O pełen zdrady wszelkiej oraz przewrotności, synu diabelski, wrogu dróg sprawiedliwości! Czy wreszcie nie przestaniesz, o duszo skalana, wykrzywiać tak bezecnie prostych ścieżek Pana? Teraz ręka nad tobą jest Pana samego. Oślepniesz i nie ujrzysz do czasu pewnego słońca swymi oczyma za ogrom twych złości. I natychmiast przypadły na nim mrok i ciemności. A chodząc wkoło szukał kogoś pomocnego, kto by go chciał za rękę wieść ociemniałego. Widząc tedy prokonsul fakt ów niepojęty, uwierzył w pańskie słowo, do głębi przejęty. Paweł przemawia do Żydów w Antiochii Pizydyjskiej. A Paweł i ci, którzy mu towarzyszyli, wsiedli w Pafos na statek i morzem przybyli do Perge w Pamfilii, gdzie Jan rozstał się z nimi, a następnie powrócił do Jerozolimy. Oni zaś w dalszą podróż z Perge wyruszyli i wnet do pizydyjskiej Antiochii przybyli. A że się wraz z Żydami spotkać w sabat chcieli, weszli do synagogi i miejsce zajęli. Gdy zostały ustępy wszystkie odczytane z zakonu i proroków na ów dzień wybrane, rzekli im przełożeni tejże synagogi, widząc ich, że są gośćmi, przychodniami z drogi. Mężowie, bracia nasi, gdy ludowi chcecie udzielić słów pociechy, przemówić możecie. Paweł zatem słowami tymi zachęcony wstał, a skinąwszy ręką, rzekł do zgromadzonych. Mężowie izraelscy i wy, co usilnie w bojaźni Pana czcicie, słuchajcie mnie pilnie. Bóg tego Izraela, lud Bóg Najwyższy, wybrał naszych praojców i lud też wywyższył, kiedy obcą Egiptu zamieszkiwał ziemię i z niej go wyprowadził mocarnym ramieniem. Sprawował lat 40 opiekę nad nimi, znosząc ich obyczaje na dzikiej pustyni. Potem zaś 7 szczepów znanych z nieprawości wytępił w Kanaanie w swej popędliwości, a ziemię, którą one posiadały wszystką, losem porozdzielawszy, oddał im w dziedzictwo. Potem dawał im sędziów przez okres niemały. Lat 450, lata te sięgały Samuela proroka, a potem szemrali, by im ustanowiono króla zażądali. I dał im Bóg Saula, syna Cysowego, który był z pokolenia Benjaminowego. Tenże przez lat 40 nad nimi panował. A kiedy go odrzucił, na króla powołał Dawida i tak oświadczył o wyborze jego. Wyszukałem Dawida, to syn Isajego, mąż według mego serca, co zawsze i wszędzie całkowicie mą wolę wykonywać będzie. Z jego to pokolenia według obietnicy, która Zbawcy Wielkiego od wieków dotyczy, wywiódł Izraelowi Bóg czasu słusznego Jezusa Zbawiciela. Przed przyjściem zaś jego Jan kazał chrzest pokuty ludowi całemu, Izraelowi Zbawcy oczekującemu. A gdy był bliski końca swojej działalności, oświadczył Jan słowami pełnymi skromności. Nie jestem tym zaiste, za kogo mnie macie, ale idzie ten za mną, którego nie znacie. Jam nie godzien rozwiązać sandałów nóg jego. Bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wszyscy, którzy się pośród was znajdują, którzy się względem Boga bojaźnią kierują. Nam została posłana wieść o tym zbawieniu. Albowiem fakt ten jawny jest dzisiaj każdemu, że go nie rozpoznali, będąc zaślepieni mieszkańcy Jeruzalem i ich przełożeni. A skazując go słowa, wypełnili znane, podane przez proroków, co sabat czytany. A choć w nim nie znaleźli nic karygodnego, żądali dlań śmierci od Piłata Ponckiego. Gdy wszystko wykonali, jak jest o nim w słowie, zdjęli go z drzewa krzyża i złożyli w grobie. Lecz go Bóg wskrzesił z martwych, a gdy to się stało, ukazywał się wszystkim tym przez dni niemało, co wierni od początku mistrzowi swojemu z nim poszli z Galilei do Jeruzalemu. Oni to właśnie teraz najlepszymi jego są świadkami tych rzeczy wśród ludu wszystkiego. I my dobrą nowinę głosimy wam właśnie. Obietnicę, którą dał ojcom w dawnym czasie, Bóg obecnie wypełnił wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając nam Jezusa z zadanej mu śmierci, jak podaje psalm drugi, co ma wielką siłę. Synem moim ty jesteś, ja cię dziś zrodziłem. A że go mocą wskrzesił ze stanu martwego, by nigdy nie doświadczył skażenia strasznego, tak się kiedyś wyraził proroczo w swym słowie. Dam wam święte, niezmienne dary Dawidowe. I gdzie indziej zwiastuje fakt ów niepojęty. Nie dozwolisz, by uległ skażeniu twój święty. Otóż Dawid, spełniwszy za życia swojego wolę Bożą, też zasnął, jak ojcowie jego. Potem przy boku przodków swych został złożony i uległ rozkładowi. Fakt to jest stwierdzony. Natomiast ten, którego sam Bóg z martwych wzbudził, nie uległ rozkładowi jak ktokolwiek z ludzi. Niechajże wam wiadome będzie wobec tego, mężowie bracia nasi, że tylko przez niego zwiastowane wam bywa grzechów odpuszczenie. Każdy więc, kto uwierzy w niego niewzruszenie, przez niego jest jedynie usprawiedliwiony ze wszystkich takich grzechów przez was popełnionych, z których być nie mogliście usprawiedliwieni przez zakon Mojżeszowy, tego nic nie zmieni. Baczcie więc, by się na was słowa nie sprawdziły, które dawno rzeczone przez proroków były. O wy, niecni szydercy, dobrze się przyjrzyjcie, podziwiajcie, a potem wszyscy przepadnijcie. Albowiem dokonuję dzieła szczególnego, które się za dni życia wypełnia waszego, dzieła, w które uwierzyć nie będziecie chcieli, gdybyście mówiącego o nim usłyszeli. A kiedy z synagogi obaj wychodzili, proszono ich, by w sabat następny przybyli i by opowiedzieli im znów o tym samym. A gdy lud z synagogi wychodził zebrany, Żydów i prozelitów pobożnych niemało, do nich w drodze powrotnej się poprzyłączało, więc Paweł i Barnaba z nimi rozmawiali, zachęcając ich, aby w łasce Bożej trwali. Paweł i Barnaba zwracają się do pogan. Wkrótce potem, w następny sabat się zdarzyło, że już się niemal całe miasto zgromadziło, by znów nauki słowa posłuchać Bożego, lecz Żydzi, widząc tłumy, nie mogli znieść tego. Poczęli się sprzeciwiać pod wpływem zazdrości temu, co Paweł mówił, i bluźnić ze złości. Lecz Paweł i Barnaba, gdy to usłyszeli, odważnie na sprzeciwy ich odpowiedzieli. Wam najpierw słowo Boże głoszone być miało. I tak przecież, o bracia, faktycznie się stało. Ale że je od siebie teraz odrzucacie i wręcz się za niegodnych sami uważacie łaski życia wiecznego, którą ogłaszamy, przeto się z tym poselstwem do pogan zwracamy. Tak bowiem Pan powiedział nam z całą pewnością. Ustanowiłem ciebie dla pogan światłością, abyś stał się zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie ich słowami byli zachwyceni, wielbiąc słowo pańskie, a wszyscy uwierzyli, co do życia wiecznego przeznaczeni byli. Tymczasem słowo pańskie potężniało stale i wciąż się rozchodziło po krainie całej. Ale Żydzi w sprzeciwie swym nie ustawali. Dotąd różne niewiasty w mieście podburzali, pobożne i wpływowe, i obywateli znaczniejszych między ludem, aż cel osiągnęli. wielkie prześladowanie przeciw nim wzniecili i ze swego okręgu obu wypędzili. Więc Paweł i Barnaba na nich potrząsali proch z nóg swoich i się do Ikonium udali. Uczniowie zaś pomimo wydarzenia tego byli pełni wesela i Ducha Świętego. Paweł i Barnaba w Ikonium. A w Ikonium podobnie, gdy przybyli z drogi, tak samo do żydowskiej weszli synagogi, gdzie z taką do zebranych przemawiali siłą, że i Żydów, i pogan mnóstwo uwierzyło. Lecz Żydzi niewierzący pogan podburzyli i serca ich przeciwko braciom rozjątrzyli. Mimo to na czas dłuższy tamże pozostali, nauczając odważnie, bo w Panu ufali, który słowo swej łaski potwierdzał licznymi znakami i cudami dokonywanymi przez ich ręce, co wielce wpływ ich powiększało. A miasto w swej opinii się porozdzielało. Jedni z jego mieszkańców byli za Żydami, drudzy zaś obstawali za apostołami. Kiedy jednak poganie wespół z miejscowymi Żydami i niecnymi ich przyłożonymi zamierzali ich zelżyć i ukamienować, dowiedziawszy się o tym, by życie zachować, do miast Listry i Derbe uszli w Likaonii oraz w ich okolice. I tam zawsze pomni, że takie polecenie od Pana dostali, Ewangelię ludowi wszędzie ogłaszali. Paweł i Barnaba w Listrze i Derbe. Był w Listrze pewien człowiek, co nigdy nie chodził, bo nogi miał bezwładne i z tym się urodził. Człowiek ten słuchał Pawła przemawiającego, a kiedy ten popatrzył badawczo na niego i ujrzał, że dość wiary ma w swe uzdrowienie, rzekł donośnym głosem przed całym zgromadzeniem: stań prosto na swych nogach. Ten na głos Pawłowy zerwał się, zaczął chodzić, czując, że jest zdrowy. Kiedy tłumy, co Paweł uczynił, ujrzały, mówiąc po likaońsku, głośno zawołały: bogowie wielcy postać ludzi tych przybrali i tu do nas wstąpili. Zaraz ich nazwali imionami swych bogów, Barnabę Zeusem, a Pawła, który głównym mówcą był, Hermesem. Wtedy kapłan Zeusa spod miejskiej świątyni przywiódł woły przed bramę z wieńcami pięknymi i zamierzał wraz z ludem złożyć je w ofierze, bo wszyscy ludzi bogów uczcić chcieli szczerze. A gdy apostołowie o tym usłyszeli, co oni w swej niewiedzy uczynić im chcieli, ze zgrozy wielkiej szaty swe porozdzierali. A pomiędzy tłumów padłszy, tak obaj wołali. O mężowie, dlaczego to uczynić chcecie? I my ludźmi, jak i wy, też jesteśmy przecież. Głosimy wam, abyście pouczeni byli i wraz się od tych marnych rzeczy odwrócili do Stwórcy nieba, ziemi, morza i wszystkiego, cokolwiek w nich się mieści, do Boga żywego. On dopuszczał w mądrości, choć wieki mijały, by narody drogami własnymi chadzały, lecz wciąż o sobie świadczył, trzeba dodać jeszcze, przez liczne dobrodziejstwa, śląc wam z nieba deszcze i czasy urodzajne i pokarm o czasie, napełniając radością wielką serca wasze. A to mówiąc, zaledwie lud uspokoili, że im nie ofiarował. Wtem Żydzi przybyli z Antiochii i z Ikonium, którzy ich zwalczali. Ci Pawła tłum zburzywszy ukamienowali i potem go za miasto wywlekli jak szmatę, sądząc, że już nie żyje. Taką więc zapłatę za słowo im głoszone wszyscy wymierzyli. Kiedy jednak uczniowie Pawła obstąpili, powstał i wszedł do miasta. Dnia zaś następnego udał się wraz z Barnabą do likaońskiego miasta Derbe, gdzie również, gdy się zatrzymali, wielu przez Ewangelię uczniów pozyskali. Powrót do Antiochii. Następnie zaś do Listry obaj zawrócili. Ikonium i Antiochię także odwiedzili. Tam serca wszystkich uczniów prawdą utwierdzali, zachęcali do trwania w wierze i mawiali. Przez niemało ucisków, jak sami widzimy, do Królestwa Bożego wejść, bracia, musimy. Gdy im przez podnoszenie rąk starszych obrali, we wszystkich zborach, które obaj odwiedzali, Panu w postach i modłach tychże poruczyli, w którego całym sercem swoim uwierzyli. Przeszedłszy przez Pizydię, w Pamfilii stanęli. Potem, gdy słowo w Perge już opowiedzieli, stąpili do Atalii. Stąd się przeprawili morzem do Antiochii, gdzie poruczeni byli łasce Bożej ku dziełu, które wykonali. A kiedy tam przybywszy, cały zbór zebrali, oznajmili, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił, który w całej ich misji wciąż przebywał z nimi i jak otworzył drzwi wiary i przed poganami. Potem jeszcze dość długo zostali z uczniami. Nawrócenie pogan, a zakon Mojżeszowy. A pewni ludzie, którzy z Judei przybyli, taki pogląd w Antiochii wśród braci szerzyli, tych, którzy pochodzenia byli pogańskiego. Jeśli według zwyczaju praktykowanego, danego przez Mojżesza ciał nie obrzeżecie, zbawieni nad wątpliwość wszelką nie będziecie. A gdy ich tak bezwzględnie wyrażane zdanie wywołało niemałe w zborze zamieszanie i spór pomiędzy tymi, co do nich przybyli, a Pawłem i Barnabą, wnet postanowili, że Paweł i Barnaba wraz z kilku innymi udadzą się niezwłocznie do Jerozolimy po radę apostołów i starszych w tym sporze. Ruszyli zatem w drogę wyprawieni w zborze. A gdy szli przez Fenicję i Samarię całą, radość wszystkim wierzącym sprawiali niemałą swym opowiadaniem o pogan nawróceniu. Aż na koniec przybyli do Jeruzalemu, gdzie też przez zbór przyjęci zostali miejscowi, przez grono apostołów i starszych zborowych. I opowiedzieli im o swojej podróży, co Bóg przez nich uczynił. Lecz potem niektórzy powstali spośród braci, co się nawrócili, z sekty faryzeuszy i tak oświadczyli. Trzeba ich zobowiązać, by się obrzezali i prawo mojżeszowe ściśle przestrzegali. Przebieg narady apostołów i starszych w Jeruzalemie. Apostołowie się i starsi zgromadzili i nad tym zagadnieniem pospołu radzili. Po długiej wymianie zdań wstał Piotr i rzecze: dobrze, mężowie bracia, o tym wszyscy wiecie, że Bóg, co swoją łaską pragnie darzyć wielu, już od dawna mnie wybrał spośród was w tym celu, by poganie z ust moich najpierw usłyszeli poselstwo Ewangelii i wiarę przyjęli. A Bóg, który zna serce człowieka każdego, wydał o nich świadectwo, gdy Ducha Świętego dał im tak samo jak nam. A co najdziwniejsze, przy tym wszystkim różnicy nie robił najmniejszej między nami a nimi, jednej użył miary, oczyściwszy ich serca przez wzbudzenie wiary. Czemu więc teraz Boga próbie poddajecie i jarzmo na kark uczniów ciężkie włożyć chcecie, którego ni ojcowie, ani też my sami nie mieliśmy sił dźwigać? Przecież wiarę mamy, że dzięki łasce Pana Jezusa zbawiony być może z nas ktokolwiek tak samo jak oni. Na te słowa umilkli wszyscy i słuchali słów Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jak wielkie przez nich znaki i rozliczne cuda czynił Bóg pośród pogan, czym wiarę ich wzbudzał. Kiedy znów po ich słowach zapadło milczenie, wstał Jakub i powiedział tak na zakończenie: mężowie bracia, teraz mnie posłuchać chciejcie. Szymon rzecz opowiedział szczególną, jak wiecie, jak to Bóg po raz pierwszy przystąpił do tego, aby z pogan lud wybrać dla imienia swego. A z tym się też zgadzają słowa dobrze znane, podane przez proroków. Wszak jest napisane. Potem do nich powrócę, bowiem ich miłuję. I przybytek Dawida, co padł, odbuduję. Odbuduję z pewnością obaliny jego. I znowu go wystawię, jak czasu dawnego. Aby Pana zastępów ludzie pozostali, nawróciwszy się sercem, usilnie szukali, oraz wszystkie narody świata pogańskiego, nad którymi wzywano imienia mojego. Tak mówi o tych sprawach Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków między wierzącymi. Sądzę więc, że nie trzeba robić tym trudności, którzy się spośród pogan w swoich serc szczerości do Boga nawracają i są w wierze stali. Lecz trzeba im napisać, by się wstrzymywali od rzeczy przez pogańskich bożków splugawionych, od nierządu, od mięsa stworzeń uduszonych i od krwi, by w ten sposób wzgląd na drugich mieli, bo Mojżesz w każdym mieście ma swych głosicieli, którzy wiernie od dawnych czasów przy nim trwają i w synagogach w każdy sabat go czytają. List do nawróconych pogan. By do końca rozwiązać problem zaistniały, apostołowie starsi i zbór z nimi cały wybrać postanowili mężów między sobą, co wśród nich zajmowali pozycję czołową. Judę, którego zwano również Barsabaszem, i Sylasa, by obaj, wyruszywszy razem, szli do zboru w Antiochii z Pawłem i Barnabą. Posłali przez nich pismo z tak ujętą sprawą. Apostołowie starsi i bracia zborowi, braciom z pogan, co służyć Panu są gotowi, co w Antiochii, Syrii i Cilicji mieszkają, zdrowia życząc, serdecznie wszystkich pozdrawiają. Ponieważ słyszeliśmy, że do was przybyli, od nas niektórzy i was zaniepokoili swoimi naukami, które rozsiewają i w zamieszanie wasze dusze wprowadzają, do czego ich wcale nie upoważniliśmy, jednomyślną decyzją postanowiliśmy wybrać i wysłać do was mężów wraz z miłymi, Barnabą i Pawłem, tak bardzo oddanymi dla Jezusa Chrystusa imienia świętego, że życie poświęcili zupełnie dla Niego. Judę i Sylasa więc do was posyłamy. Ci powtórzą to samo ustnie między wami. Otóż, bracia, zdało się Duchowi Świętemu i nam, co radą służyć chcemy z was każdemu, by nie nakładać na was ciężaru żadnego, prócz tego, co niezbędne dla dobra waszego. Wstrzymujcie się od ofiar bożkom poświęconych, od krwi, od mięsa wszelkich stworzeń uduszonych i od nierządu. Gdy się tego strzec będziecie, roztropnie uczynicie. Dobrze się więc miejcie. Przybywszy do Antiochii, wysłańcy zwołali całe zgromadzenie i list ten przekazali. A gdy go przeczytano, cieszyli się z treści, albowiem pocieszenia wiele w sobie mieścił. Juda i Sylas, którzy którzy byli prorokami, umacniali częstymi braci kazaniami. A gdy po jakimś czasie wrócić umyślili, spokoju słowami ich bracia wyprawili do tych, co ich wysłali. Gdy przyszło rozstanie, Sylas podjął decyzję, że tam pozostanie. Paweł też i Barnaba w Antiochii zostali i z drugimi wraz słowo pańskie rozgłaszali. Druga podróż misyjna. Spór o Marka. A po kilku dniach Paweł, powziąwszy plan nowy, zwrócił się do Barnaby, mówiąc tymi słowy: wybierzmy się do wszystkich miast, w których byliśmy i w których słowo pańskie już zwiastowaliśmy. Albowiem braci naszych odwiedzić się godzi i zobaczyć, jak im się obecnie powodzi. Barnaba chciał w tę drogę zabrać także Jana, którego zwano Markiem, lecz Paweł był zdania, że tego, który przecież opuścił ich w chwili, gdy w dalszą drogę mieli wyruszyć z Pamfilii i nie chciał z nimi w pracy dłużej uczestniczyć, nie należy brać z sobą. Wskutek zdań różnicy rozeszli się, spór bowiem ostry się rozwinął. Barnaba, wziąwszy Marka, na Cypr z nim odpłynął. Paweł zaś postanowił ruszyć w inne strony. Łasce pańskiej przez wszystkich braci poruczony, obrał sobie Sylasa i szedł od tej pory przez Syrię i Cylicję, utwierdzając zbory. Przyłączenie się Tymoteusza. Do Derbe i do Listry dotarł też w podróży. A był tam pewien uczeń, który Panu służył, imieniem Tymoteusz. Matką ucznia tego była wierna Żydówka, Grek zaś ojcem jego. Bracia zamieszkujący w Listrze i w Ikonium w swym świadectwie się dobrze wyrażali o nim. Paweł chciał, by mu w drodze towarzyszył wszędzie, więc wziąwszy go obrzezał, mając to na względzie, że w owych okolicach wielu Żydów mieszka. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ma ojca Greka. Wszędzie, idąc przez miasta, im przekazywali postanowienia, by je strzec nie omieszkali, co powzięte zostały już w Jeruzalemie przez apostołów oraz starszych zgromadzenie. Tak więc się w świętej wierze zbory utwierdzały i w liczbę nowych członków z każdym dniem wzrastały. Podróż Pawła przez Azję Mniejszą. Ponieważ im Duch Święty wzbronił tymczasowo rozpowszechniać po miastach Azji Boże Słowo, we Frygii i Galacji się nie zatrzymali, aż przybyli do Mizji. Stąd usiłowali dostać się do Bitynii, lecz zamiar takowy spełnić im nie zezwolił Duch wpływ Jezusowy. Minęli zatem Mizję i dalej zdążali, aż wreszcie się do portu Troada dostali. W mieście tym pewnej nocy miał Paweł widzenie, kryjące co do dalszej drogi polecenie. Mąż stanął Macedończyk i rzekł doń słowami: przybądź do Macedonii, ratuj nas, błagamy. Zaraz więc przez nas kroki zostały podjęte, by wnet do Macedonii wyruszyć okrętem, w mniemaniu, że Bóg wezwał nas do kraju tego, abyśmy tam głosili Ewangelię Jego. Paweł w Macedonii i Filippi. Odpłynąwszy z Trojady, kurs wzięliśmy taki. Najpierw popłynęliśmy wprost do Samotraki, stamtąd do Neapolu już dnia następnego, potem zaś do Filippi, miasta przedniejszego w tej części Macedonii i rzymskiej kolonii, gdzie pobyt kilkudniowy został zarządzony. W dzień sabatu za bramę nad rzekę wyszliśmy, gdzie było miejsce modlitw, jak wraz sądziliśmy. Usiadłszy, zaczęliśmy mówić z niewiastami, które się zgromadziły, a była tam z nami i uważnie rozmowie się przysłuchiwała, bogobojna niewiasta, imię Lidia miała, sprzedażą się wyrobów z purpury trudniła i do Filippi z miasta Tiatyra przybyła. Pan otworzył jej serce tak, że się skłaniała do wszystkiego, co tylko z ust Pawła słyszała. A gdy już z całym domem swym ochrzczona była, z następującą prośbą do nas się zwróciła. Skoro za wierną Panu mnieście już uznali, proszę, byście w mym domu odtąd zamieszkali. I wymogła to na nas swoim naleganiem, że od tej pory u niej mieliśmy mieszkanie. A gdyśmy na modlitwy szli razu pewnego, zdarzyło się coś zgoła niespodziewanego. Oto pewna dziewczyna w drodze nas spotkała, która w sobie wieszczego ducha posiadała, a która, że przez niego opętana była, zysk wielki swoim panom wróżąc przynosiła. Ta uparcie za Pawłem idąc i za nami, uprzykrzała się tymi wołając słowami. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia waszego.